Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Teraz i zawsze pozdrawiamy serdecznie z Zakopanego, z Krzeptówek, od pani Fatimskiej, ze Skalnego Podhala. Jesteśmy ponownie, bo już po pierwszej części tej takiej modlitewnej teraz chcemy uczestniczyć w rozmowach niedokończonych na temat Eucharystia ofiarą, a w rozmowach wezmą udział ksiądz doktor habilitowany Czesław Parzyszek, profesor UKSW i Wyższego Seminarium Duchownego w Ołtarzewie. Szczęść Boże, księży profesorze.
Szczęść Boże.
Ksiądz doktor habilitowany Marian Kowalczyk, profesor UKSW i także Wyższego Seminarium Duchownego w Ołtarzewie. Szczęść Boże. Ksiądz doktor Franciszek Gomułczak, profesor Wyższego Seminarium Duchownego w Ołtarzewie.
Szczęść Boże.
Więc to domyślam się, że wasze seminarium duchowne, tak? Palutyńskie. Ksiądz doktor Krzysztof Czapla, dyrektor sekretariatu Fatimskiego w Zakopanem i profesor Wyższego Seminarium. I ksiądz Wojciech Jurkowski, wicerektor Wspólnoty Palutyńskiej przy Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem, który nas dzisiaj tutaj gości, ponieważ... Co się stało z ojcem rektorem?
Ksiądz Kustosz, rektor naszej wspólnoty, tutaj jest na badaniach lekarskich, bo musi sprawdzić swoje zdrowie.
No tak, od czasu do czasu taki przegląd, jak w samochodzie.
O, to jest dobre.
Jest potrzebny. Także pozdrawiamy serdecznie księdza Kustosza oczywiście i też chcemy tutaj pamięcią objąć. To może tak, ksiądz Wojciech jako ten, który jest tutaj szefem, za chwilę wprowadzi, ale jeszcze chciałbym przywitać uczestniczących w naszych rozmowach i to jest zawsze taki akcent góralski i właśnie z tych stron kapela góralska z panem Andrzejem Karpielem. Szczęść Boże panowie. A zagrajcie. I to jest właśnie świadectwo autentyczności rozmów stąd, prawda, księże jest. Wojciechu?
Tak jest to. Nasza kapela, góralska kapela, naturalna.
Naturalna. Kilka słów, księże Wojciechu, wprowadzenia.
Bardzo się jeszcze raz chcę powiedzieć, że cieszymy z obecności Radia Maryja w naszym sanktuarium. Zawsze obecność Radia i Ojców Redemptorystów z nami to taki... Znak, że to miejsce nie jest tylko lokalne, ale możemy dzięki waszemu pośrednictwu Radia Maryja i Telewizji Trwam być w domach tych wszystkich, którzy się razem z nami modlą, którzy są także naszymi współpracownikami poprzez modlitwę, poprzez ofiarę, którzy czasami tutaj są i teraz miło, że my możemy być w ich domach.
Jako Radio Maryja to też, proszę księdza, po pierwsze pani Fatimska jest w naszej kaplicy tej małej, więc to jest szczególna też miłość słuchaczy Radia Maryja do Matki Bożej w tym wezwaniu fatimskim. W każdym, ale to fatimskie też szczególnie. No i co, tutaj jest też sanktuarium jako wotum wdzięczności za ocalenie Jana Pawła II. A wiadomo, że Jan Paweł II też codziennie mówił, że dziękuję, że jest w Polsce takie radio. I my teraz budujemy też kościół pod wezwaniem błogosławionego Jana Pawła II, więc to też jest ten związek tutaj z Krzeptówkami. Jest obraz, który ksiądz Mirosław Drozdek przekazał, no i będziemy ten kościół kończyć, ponieważ już budowa się przecież rozpoczęła, a 4 października, jak dobrze pójdzie, będzie wykonana cała bryła tego kościoła i zamknięcie kopułą. Około 50 metrów, chyba bez 10 centymetrów będzie ten kościół miał. Także już teraz zapraszamy i księży, i kapelę góralską, no bo od was to się zaczęło, kiedy z góralami właśnie ksiądz Mirosław przyjechał i podarował tę ikonę, którą Jan Paweł II miał w swojej kaplicy. I jak ksiądz też powiedział, to jest przesłanie uniwersalne. Więcej będzie mówił na temat przesłania fatimskiego ksiądz Krzysztof, który jest dyrektorem sekretariatu fatimskiego, ale też tak sobie pomyślałem dzisiaj, kiedy zaczynaliśmy tę transmisję, jak maryjny też jest papież Franciszek. Jak bardzo chociażby w Rio Aparecida, prawda, co chwilę zachęcał do modlitwy też różańcowej.
No zaraz po wyborze udał się
do Santa Maria Maggiore, żeby tak, ale też zobaczcie księża, że 12-13 października, a więc właśnie ze względu na objawienia, będzie oddawał świat niepokalanemu sercu Maryi.
Matka Boża jedzie z Fatimy, przyleci do Rzymu na placu świętego Piotra.
I to będą takie dni maryjne w roku wiary, bo pamiętamy też, że jesteśmy w roku wiary. No i teraz jak już tak to sobie wszystko umieściliśmy, te związki pokazaliśmy, to ksiądz profesor Czesław Parzyszek na pewno nam tutaj powie więcej. Bardzo prosimy.
Ja chciałbym tylko kilka zdań powiedzieć, dlaczego właśnie w sanktuarium fatimskim, gdzie rozbrzmiewa orędzie fatimskie, dzisiaj temat o Eucharystii. Otóż biskup diecezji Fatima Leira, mówiąc o istocie orędzia fatimskiego, wskazał, że Fatima to wynagrodzenie, a przede wszystkim Eucharystia i Komunia Święta wynagradzające. Biskup dodał, że Eucharystia i Komunia Święta wynagradzająca to także nawiedzenie Najświętszego Sakramentu, adoracja, czuwanie, a przede wszystkim msza święta. Właśnie w tych słowach można znaleźć echo myśli z katechizmu Kościoła katolickiego, w którym czytamy, że źródłem i pokarmem codziennego nawrócenia i pokuty jest Eucharystia, ponieważ w niej uobecnia się ofiara Chrystusa, która pojednała nas z Bogiem. Karmi ona nas i umacnia tych, którzy żyją życiem Chrystusa. Jest to środkiem zaradczym, uwalniającym nas od grzechów powszednich i zachowującym od grzechów śmiertelnych. Jak się wydaje, istotne dla tej części orędzia fatymskiego są słowa anioła z drugiego objawienia. Cytuję, z wszystkiego, co robicie, składajcie Bogu ofiary jako wynagrodzenie za grzechy, którymi jest On obrażany. Najwyższą formą wynagrodzenia jest Najświętsza Eucharystia. Świadczy o tym wizja anioła z kielichem w dłoni, nad którym unosiła się hostia przenajświętsza i z której spływały do kielicha krople boskiej krwi. Kiedy anioł udzielił dzieciom Komunii Świętej, wypowiedział słowa zawierające ideę wynagrodzenia. Bierzcie i pijcie ciało i krew Chrystusa, okrutnie znieważonego przez niewdzięcznych ludzi. Wynagradzajcie przewinienia i pocieszajcie swojego Boga. Od idei wynagrodzenia rozpoczęły się objawienia maryjne. Fatimskie dzieci przyjęły z radością przekazaną przez anioła myśl, że mogą przez podjęcie cierpienia i umartwienia wynagradzać Bogu za grzechy świata, za nawrócenie grzeszników. Stąd można dodać, taka jest właściwa kolejność. Nie można czynić wynagrodzenia Bogu za grzechy z pominięciem Eucharystii. W każdym z kolejnych objawień mamy odniesienie do tej prawdy. I tak na przykład w czasie lipcowego objawienia, po ukazaniu dzieciom przerażającej wizji piekła i przeprowadzeniu wojen, prześladowań Kościoła oraz cierpień papieża, Maria mówi, że przybędzie ponownie, aby zażądać praktyki nabożeństw Komunii Świętej wynagradzającej w pierwsze soboty miesiąca. Ta praktyka wysunie się na czoło nabożeństw fatimskich. Będzie ona zarazem konsekwentną realizacją poleceń przekazanych przez anioła. Warto wskazać na obecność Maryi w tajemnicy Eucharystii. Maryja, tak jak to było na Golgocie, jest blisko ofiary krzyża, a więc również jest blisko Eucharystii. Zwana jest niewiastą Eucharystii. będącej bezkrwawym powtórzeniem ofiary krzyża. Dlatego jest ona Matką Eucharystii, jak również Matką Kościoła. Tak ukazuje się w objawieniach jako Matka Kościoła i co czytamy w katechizmie Kościoła katolickiego. Eucharystia została ukazana w taki sposób, jak to miało miejsce w ofierze krzyża. Można też wskazać na powiązanie uczestniczenia w Eucharystii z przemianą serca, co jest bardzo ważne, gdy chodzi o orędzie fatimskie, konieczną do doskonalenia się i w efekcie osiągnięcia zbawienia. W Ewangelii Janowej czytamy: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego, nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało, pije krew moją, ma życie wieczne, Jego wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, krew moje jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i krew moją, pije, trwa we mnie, a ja w nim. Jak mnie posłał żyjący Ojciec, a ja żyję przez Ojca, taki ten, kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpi. Słowa świętego Jana Ewangelisty mówią nie tylko o samej nadprzyrodzonej przemianie, jaka dokonuje się na ołtarzu, ale też o mocy płynącej z Eucharystii, przemieniającej każdego chrześcijanina. Po raz pierwszy powiązanie to odkrywa przed dziećmi anioł, skłaniając je do adoracji Najświętszego Sakramentu. Adoracja jest swego rodzaju formą spotkania się twarzą w twarz z Panem. Adoracja Najświętszego Sakramentu prowadzi do zjednoczenia z Panem, co wyrażają słowa świętego Pawła. Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. W niespokojnych czasach, w jakich żyjemy, pełnych przeciwieństw losu, upadków duchowych, czas spędzony przed Najświętszym Sakramentem ma być jak odnalezienie życiodajnej mocy na pustyni, jak łyk wody dla umierającego spragnienia. Zresztą o tej potrzebie adoracji bardzo często mówił też Jan Paweł II. Orędzie fatimskie prowadzi nas do uwielbienia Najświętszego Serca Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie we wszystkich tabernakulach świata. Eucharystia wynagradzająca oznacza porzucenie grzechu obojętności. Bóg jawi się jako dobry ojciec, przygarniający syna marnotrawnego. Chrystus jako przyjaciel, który pozwala Jezusowi położyć głowę na swej, Janowi, przepraszam, głowę na swej piersi w czasie ostatniej wieczerzy. Prowadzi jednocześnie do wynagrodzenia pokalanemu sercu Maryi poprzez pierwsze soboty miesiąca, gdzie Eucharystia zajmuje ważne miejsce. I można dodać krótko. Aby przeżyć Eucharystię i przyjąć Komunię Świętą, nie można przystąpić do niej w stanie grzechu. Stąd Eucharystia tak mocno związana jest z sakramentem pojednania i z orędziem fatimskim. To tyle krótko.
Pamiętam też ten obraz, bo Ojciec Święty Jan Paweł II no, wiele dawał nam słów, ale w ostatnich latach życia szczególnie przemawiał do nas przez obrazy. Tak? I tutaj właśnie w sanktuarium, kiedy zatrzymał się na koniec na adorację i później ksiądz Marini, ceremoniarz, wypowiadał się, że w zasadzie nie wiedział i już chciałby, żeby Ojciec Święty wstał, a Ojciec Święty tak bardzo, bardzo na tych kolanach jeszcze siedział, jeszcze klęczał. No, bardzo nie tylko wzruszające, ale pouczające. Bardzo wiele nas uczył Jan Paweł II takimi zachowaniami.
I równocześnie, gdy przyjechał, to najpierw wszedł do tej pierwotnej kaplicy i tam również długo klęczał też przed Najświętszym Sakramentem. I dlatego tak nas bardzo zachęca do tego, byśmy właśnie adorowali Najświętszy Sakrament.
A czy jest jakiś konflikt pomiędzy, bo niektórzy mówią, no tak, jedni są bardziej Maryjni, inni bardziej Jezusowi, bo kiedy tutaj mówimy o objawieniu Maryjnym i o Eucharystii, jak właśnie ma się jedno do drugiego? Czy takie oddawanie czci Matce Bożej umniejsza oddawanie czci Jezusowi? Bo pojawiają się nieraz takie, nazwijmy to, zarzuty pod adresem naszym też katolików Kościoła.
To już prymas tysiąclecia, kardynał Wyszyński, odpowiada bardzo wyraźnie. Przecież Maryja zawsze prowadzi do Jezusa. Ona nie zatrzymuje na sobie, na siebie, tylko dlatego wydaje mi się, że nie ma sprzeczności między duchowością maryjną a duchowością chrystocentryczną, prawda? Ona zawsze prowadzi do Jezusa, swojego umiłowanego Syna.
Ksiądz Krzysztof.
Takie pytanie padło w roku 2000, kiedy Ojciec Święty Jan Paweł II zawierzył świat Matce Bożej z biskupami z racji roku jubileuszowego. I wtedy dziennikarze zadali takie pytanie, dlaczego Ojciec Święty jako pasterz Kościoła Powszechnego promuje pobożność prywatną? Jest pasterzem Kościoła Powszechnego. To, że jest z Polski, narodu maryjnego, to wcale go nie uprawnia do tego, żeby promował pobożność prywatną. I teraz odpowiedział na to pytanie dzisiejszy kardynał Bertone. Powiedział tak. Tak samo jak Piotr, tak samo Maryja należy do tajemnicy Kościoła. Nie ma chrześcijanina niemaryjnego. Jeśli ktoś nie uznaje Piotra, stawia się poza Kościołem. Jeśli ktoś nie uznaje Maryi, stawia się poza Kościołem. Więc to ten wątek bardzo pięknie jakby podkreślił święty Ludwik. Mówi, że są tacy jak skrupulanci w kulcie. Że boją się tego, że jak będą chwalić Maryję, to chwały ujmą Jezusowi. A właśnie ona to czeka, mówi. Skoro sam ją wybrał w zamiarach dzieła zbawienia, przez nią przyszedł na świat, to nią wybrał. I oczekuje, by tą samą drogą my do Niego byśmy się zwracali. Przez jej serce, przez Maryję.
No, Podhale jest tutaj maryjne i tej takiej symbiozy nas uczy. To myślę, że teraz Kapela Góralska z panem Andrzejem Karpielem zagra nam coś. Jesteśmy w Zakopanem na Krzeptówkach, są z nami Kapela Góralska, są księża Pallotyni i może powrócimy do tematu Eucharystia ofiarą. Powiedzieliśmy o związku Matki Bożej z Eucharystią, dlaczego właśnie taki temat, a o Eucharystii, różnie Eucharystii się nazywa, tak? Eucharist, dobry dar, mówi się nieraz też dziękczynienie, no mnóstwo łamanie chleba, mnóstwo tych określeń. Tutaj chcemy zwrócić uwagę na to, że Eucharystia jest ofiarą. Poproszę księdza profesora Mariana Kowalczyka.
Tak, no ja bym chciał przede wszystkim powiedzieć też o wypowiedzi biskupa Fatimy, który był poproszony o podsumowanie orędzia fatimskiego i pytanie było takie, czy fatimskie orędzie jest głoszone w parafiach, i odpowiedział, tam gdzie się głosi Słowo Boże i sprawuje Eucharystię jako ofiarę, tam nie potrzeba nawet nic mówić o Fatimie i już jest głoszone orędzie. Jakby na przedłużeniu, na potwierdzenie tego stwierdzenia, chciałbym przytoczyć trzy dokumenty istotne Kościoła o mszy świętej jako ofierze. Oczywiście najważniejszym soborem, który zajął się mszą jako ofiarą, jest Sobór Trydencki w związku z błędami protestantów, którzy uważają, że msza jest tylko ucztą. I owocem tego soboru są takie główne stwierdzenia nawiązujące do Pisma Świętego. Zwłaszcza tam jest nawiązanie do listu do Hebrajczyków, do pierwszego listu do Koryntian. No i sobór już w pierwszym rozdziale na 22 sesji w 1562 roku mówi o tym, że jest to faktycznie prawdziwa ofiara. Czyli tutaj można było w trzech punktach to ująć, żeby to było krótko. Mianowicie, że we mszy świętej składa się Bogu ofiarę, która nie jest wyłącznie ucztą. Po drugie, to Chrystus mówi, to czyńcie na moją pamiątkę i nakazuje kapłanom, aby ofiarowali ciało i krew Chrystusa. W każdej mszy świętej ofiarujemy ciało i krew Chrystusa. I po trzecie, msza święta jest nie tylko wspomnieniem tej ofiary krzyża, ale jest również aktualną ofiarą, to znaczy włącza się w tę ofiarę Jezusa Chrystusa, Kościół. Więc tutaj w tym przypadku uczestniczymy w tej ofierze, składając wszystkie dary, które mamy, wszystkie cierpienia na ołtarzu, one są przemienione. Drugim dokumentem jest encyklika Piusa XII Mediator Dei, to jest o Chrystusie jako pośredniku, jedynym najwyższym kapłanie. Mamy teraz święto wprowadzone jedynego najwyższego kapłana i papież Pius XII nawiązuje do Soboru Trydenckiego, trochę modyfikując, troszkę uzupełniając czy uwyraźnia tę naukę, mówiąc o tym, co tutaj już było wspomniane, mianowicie, że jest to ta sama ofiara, to znaczy ten sam ofiarnik, ta sama żertwa ofiarna, tylko sposób ofiarowania jest inny. Tutaj był krwawy, na mszy świętej jest bezkrwawy. Albo inaczej mówiąc, można powiedzieć, że jest to uobecnienie na mszy świętej ofiary, jaką Chrystus złożył już w Wielki Czwartek na ostatniej wieczerzy. I trzeci dokument, który jest na rok wiary nam dany, katechizm Kościoła katolickiego, on podejmuje całą tradycję Kościoła i zwraca uwagę tak bardzo mocno w 9 punktach, nie będę ich wymieniał, bo to i tak nie zapamiętamy, ale chodzi o to, że akcentuje się słowa, które mamy w pierwszej modlitwie eucharystycznej, ofiara święta, czysta i doskonała, chleb święty życia wiecznego i kielich wiekuistego zbawienia. Chciałbym jeszcze dodać właśnie tylko tyle, że mamy tutaj sprawę nie rządy jakiejś zemsty przez Boga za grzechy nasze, kary, tylko to jest wszystko wynik Bożej miłości. Bóg jest miłością i chce, aby ta ofiara, którą składamy, wynikała z miłości Boga, z naśladowania Boga, który jest miłością i z tego, że my jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, a więc mamy również naśladować Go jako, to co papież Benedykt napisał, Bóg jest miłością. Także tutaj w tym przypadku te słowa, chciałbym jeszcze do tego dołączyć słowa papieża Benedykta XVI, właśnie o Matce Najświętszej, który mówi, że Maryja inauguruje uczestnictwo Kościoła w ofierze odkupienia. Czyli tutaj jakby Maryja jest tą w Kościele pierwszą, która najpełniej uczestniczyła i pod krzyżem, i pod tym tej Eucharystii jako ofierze w pierwszym Kościele.
Jest też napisane, że raz umarł i więcej nie umiera. I tu ksiądz profesor...
Tak, ale zawsze żyje jako baranek zabity. To jest w prefacji, nie? To wielkanocna prefacja. Raz ofiarowany, więcej nie umiera, ale zawsze żyje jako baranek zabity. I tutaj właśnie jest to, co Mediator Dei mamy, to jest ofiara bezkrwawa. Jednakże wszystkie te elementy ofiary występują, czyli
jak taka msza święta, w której uczestniczymy, ma się do Golgoty, tak? Do krzyża. Bo wiemy, że człowiek nie był w stanie nawiązać po grzechu pierworodnym który przecież był grzechem, no, zostaliśmy wystawieni na pokuszenie i ulegliśmy pokuszeniu. I po grzechu pierworodnym my nie byliśmy w stanie zakopać tej przepaści, jaka powstała między Bogiem i między człowiekiem. I ofiarował się Jezus Chrystus, ofiarnik właśnie, tak, żertwa, tak, który powiedział, ja to zrobię.
Tak. I tutaj właśnie, bo mamy też cztery elementy ofiary, czyli uwielbienie, dziękczynienie, prośba i przebłaganie. On dokonał tego za nas w sposób doskonały i my, jeżeli my się włączamy, to korzystamy z tej ofiary Jezusa Chrystusa. Z tej jedynej ofiary korzystamy, bo On za nas oddał tę najwyższą cześć Bogu właśnie w tych czterech wymiarach ofiary eucharystycznej.
Czyli my, uczestnicząc w Eucharystii, włączamy się w tę jedyną ofiarę Jezusa Chrystusa. Tak. To nie jest jakaś nasza zasługa, to nie jest jakaś taka, nie wiem, nasza łaska, że przychodzimy do Kościoła, tylko to jest łaska dla nas. I chyba też jest nawet w modlitwie eucharystycznej takie, nie wiem, w trzeciej zdaje się, tak? Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą.
Tak,
w trzeciej. Bo...
I tam jest tam nawet dwa razy powtórzone o tej ofierze, nie? Składamy te ofiary, także to jest... W tym wypadku. Oczywiście tu jeszcze bym mógł dodać to, że do Starego Testamentu nawiązując, właśnie miłości pragnę, nie krwawej ofiary. Bóg nie pragnie krwawej ofiary, tylko miłości, ale z kolei miłość się wiąże z ofiarą.
Okej, okay, a jak może być taki zarzut, dajmy na to, że no, to Pan Bóg co rusz chce, przecież ile tych mszy świętych jest celebrowanych nawet teraz podczas naszej rozmowy w świecie, prawda? Mhm. Chyba nie ma minuty, żeby nie była gdzieś msza święta celebrowana na całym świecie. Czy Pan Bóg ciągle chce tę ofiarę taką przebłagalną, to już raz nie mógł się przebłagać?
Nie, właśnie tutaj chodzi też o grzeszność człowieka, dlatego że no, my ciągle jednak popadamy w grzech i to ksiądz profesor Parzyszek mówił o tym, że są gładzone grzechy powszednie, natomiast tu można by powiedzieć również to, że ta Eucharystia uzdrawia nasze choroby serca, ducha, bo te wszystkie grzechy to wynikają z egoizmu, z odmowy ofiary, odmowy miłości. I ona jest ciągle potrzebna, żeby nas uzdrowił. To jest lekarstwo na nasze choroby, które ciągle nam zagrażają, bo zmaza grzechu pierworodnego pozostała. I do końca będzie nam...
Bo grzechy zostały zgładzone na krzyżu.
Tak.
Prawda?
I my jesteśmy, jeżeli chodzi o grzechy, mamy odpuszczone grzechy w sakramencie Chrztu Świętego, ale jednak nie wszystkie dary nam zostały przywrócone i mamy, utraciliśmy te dary pozaprzyrodzone, gdzie właśnie jesteśmy skażeni. Mamy zmazek grzechu pierworodnego i rany grzechowe. To zostało.
Można powiedzieć, że ofiara Jezusa Chrystusa nie jest Jemu potrzebna, tylko nam jest potrzebna. Ponieważ człowiek potrzebuje spotkania z nimi i tej jego mocy. I to jest właśnie istotne. Niektórzy mówią, że właśnie ofiara, która trwała Jezusa Chrystusa 24 godziny, nasza ofiara, też łączenie się z ofiarą, powinno też trwać 24 godziny. To nie jest tylko ten jeden moment spotkania się z nim, ale również przed i po, cały dzień właściwie to powinien być właśnie połączony z Najświętszą Ofiarą.
No, tu można dodać jeszcze jedno, bo my jesteśmy w relacji do drugich, zwłaszcza w tych sytuacjach, kiedy w rodzinach występują różne problemy, a tych problemów jest ogromnie dużo. Konfesjonały mogłyby o tym powiedzieć, ile, jak bardzo ludzie muszą znosić drugiego, najbliższego człowieka, pijaka, no, syna, który jest narkomanem, który odchodzi od wiary, bardzo cierpią z tego powodu. W związku z tym tutaj jest też, że no, nie da się żyć bez ofiary. I człowiek sam nie dałby rady tego wytrzymać. I taka ofiara Jezusa Chrystusa, którą On nam daje, włącza się w te nasze ofiary, pozwala nam przebaczyć i pozwala nam to wszystko przetrwać, a może nawet odmienić tych swoich bliskich.
Czyli ten udział w Eucharystii też przeżywany jako ofiara, bo może powiedzmy sobie szczerze, że ten aspekt przez jakiś czas był trochę pomijany. To było raczej właśnie uczta, dziękczynienie, a ofiara gdzieś tutaj w tej Eucharystii, też w nauczaniu gdzieś była schowana bardziej, tak bym powiedział. Ale jak to jest szalenie ważne, bo ofiara łączy się, to co ksiądz powiedział, z przełamywaniem egoizmu, z przełamywaniem siebie. Więc jest to też bardzo nam potrzebne. Jak teraz widzimy, jak bardzo ważne jest, żeby ludzie uczestniczyli w Eucharystii, żeby nie bali się przychodzić na mszę świętą, bo nieraz ktoś sobie macha ręką, prawda? No msza święta, no nie byłem w niedzielę na mszy świętej, no cóż wielkiego, prawda? Można powiedzieć, ale ile ty też tracisz z uczenia siebie, tak? Wychodzenia poza własny czubek nosa, poza tylko jakiś widnokrąg, który gdzieś tam zataczasz tępymi oczyma i tak dalej, i tak dalej.
To są... W roku wiary papież Benedykt XVI wśród różnych elementów, które podkreślał, żebyśmy przeżyli, bardzo mocno podkreślił właśnie to pragnienie Eucharystii, żeby wyrobić sobie głód Eucharystii. Rzeczywiście no, badania pokazują, że w niedzielnej Eucharystii w niektórych parafiach uczestniczy zaledwie 20% tych, którzy przyznają się, że są wierzącymi. Więc to też jest Eucharystia zadanie, bo człowiek chyba się współczesny boi się tego słowa ofiara, tak. Prawda? Bo ona się wiąże z czymś, co człowiek musi z czegoś zrezygnować na rzecz. I dlatego właśnie wydaje mi się, że tym bardziej potrzebne jest robienie tego głodu Eucharystii, o którym mówi Benedykt XVI.
Ciekawe od ofiary. Raczej te nasze grabie chciałyby grabić w naszą stronę niż w stronę bliźniego. Ksiądz Krzysztof.
I Fatima właśnie pokazuje ten element miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Pokazuje, zobaczcie, ile jest grzeszników, jak świat grzeszy, ile jest wojen, które są skutkiem grzechu. I teraz można powiedzieć, co ja mogę zrobić? Co się dzieje w Chinach, na drugim końcu świata? Fatima pokazuje, że mogę. Przybędę ratować świat przez to, przez poświęcenie i komunię świętą wynagradzającą. Ile ludzi doznaje potępienia ze sprawiedliwości Bożej? Potrzeba wynagrodzenia za znieważenie, sprofanowanie miłości Boga. I właśnie Fatima, czy Maryja we Fatimie pokazuje drogę, co zrobić. Bo my mówimy, że odnośnie ofiary nas tyczącej, że to my przeżywamy Eucharystię, ale to Fatima pokazuje, przeżywa ją z myślą o tych, którzy profanują Eucharystię, którzy w ogóle nie wierzą, dla których Eucharystia jest jakimś abstrakcją, w ogóle oni nie wiedzą. I teraz żyją ciągle w grzechu. Pomóż im. Jednocz się z ofiarą Jezusa Chrystusa, jedyną doskonałą ofiarą. Złącz się z tą ofiarą. Wynagradzaj nieskończonej miłości, która została znieważona. Fatima pokazuje, wyjdź. Nie myśl tylko o sobie. Właśnie co ojciec powiedział, nie uczta, nie tylko, żebym ja się uświęcił, że karmił się pokarmem z nieba, który ma mnie prowadzić ku niebu, umacniać, prawda? Pomyśl właśnie w tym kontekście o ofierze za innych. Pokazuje właśnie ten aspekt miłości bliźniego. Myślisz o sobie, to jest uczta, ale myślisz tak samo o innych. Wynagradzaj.
Jak ta kobieta, o której mówił ksiądz profesor, która poszła z tą ryżem usypanym, prawda? Gdy matka Teresa ryż przyniosła, to kobieta później wzięła, odsypała i zaniosła. To jest też tak. Właśnie.
I zdziwiona matka Teresa pyta, dokąd poszła, gdzie byłaś? No bo sąsiadka też ma gromadkę dzieci, które też są głodne. Tak. Objętość dzielenia się właśnie.
Czyli ofiary. Tak. Zagramy? Jesteśmy w Zakopanem na Krzyptówkach, co słychać, mamy nadzieję, dzięki Kapeli Góralskiej. A z nami w studio księża Pallotyni. Mówimy o Eucharystii jako ofierze i kolejne, na ten temat można by długo mówić, ale tak próbujemy zebrać to, co wydaje się nam tutaj najważniejsze. Teraz może ksiądz dr Franciszek Gomułczak.
Tak. Warto zauważyć, że fatimska modlitwa do Trójcy Przenajświętszej, której nauczył nas anioł, którą tak często odmawiamy, jest także, można tak powiedzieć, danym nam z nieba potwierdzeniem naszej wiary w ten również ofiarniczy wymiar Eucharystii. Ta modlitwa zawiera dwa aspekty. Pierwszy to prawda o rzeczywistej obecności Chrystusa w Eucharystii. Zaś drugi to fakt zaproszenia nas, czy powołania, do aktywności w dziele ratowania dusz zbawionych na krzyżu, a zagrożonych potępieniem. Fatimskie słowa modlitwy o nawrócenie grzeszników zawierają prawdę dogmatyczną, dziś niekiedy nie do końca uświadamianą sobie przez ludzi wierzących, bo odnoszę wrażenie takie, że trochę żeśmy się do tej obecności przez duże O przyzwyczaili jakby, że trochę może zatraciliśmy pewną wrażliwość na kwestię obecności Pana w Eucharystii, że tak rzadko także pewnie słyszymy z ambon kazania o Eucharystii, o tym, że Słowo rozbiło namiot pośród nas, jak dosłownie pisze święty Jan w swej Ewangelii. Rozbiło namiot, czyli zamieszkało z tym zamiarem właśnie pozostania. Tabernakulum to też po łacinie namiot. Modlitwa anioła prowadzi nas z powrotem ku uświadomieniu sobie, że mamy do czynienia z tajemnicą przebywania Boga pośród nas w sposób rzeczywisty, a nie symboliczny. Ta obecność ma swoje źródło w ofierze mszy świętej. Konstytucja o liturgii Soboru Watykańskiego II precyzuje, że jest to boska ofiara. Tak stwierdza. Boska ofiara. I jest to niewątpliwie nawiązanie do definicji dogmatycznych Soboru Trydenckiego właśnie z 22 sesji, który mówił też o Bożej ofierze, mszy świętej jako Bożej ofierze. Tutaj już ksiądz profesor Kowalczyk cytował odnośny fragment, że w sposób bezkrwawy we mszy świętej ofiarowany jest ten sam Chrystus, który na ołtarzu krzyża ofiarował siebie w sposób bezkrwawy. Tak więc w tym samym duchu wypowiada się Sobór Watykański II, definiując liturgię jako działanie Chrystusa kapłana i jego ciała, czyli Kościoła. I do włączenia się w ten akt ofiarniczy Chrystusa jesteśmy zaproszeni czy wezwani wszyscy. Tutaj posiłkuję się trochę myślą Benedykta XVI, zasadniczo jeszcze kardynała Ratzingera, który mówił, że liturgia ma na celu zjednoczenie naszej ziemskiej egzystencji z ofiarą Chrystusa, który chce się stać z nami jednym. Chrystus uświęca nas swoją świętością i staje się, mówi kardynał, mostem, którym zmierzamy do Boga. Mostem, który jest wszystkim we wszystkich. I dzięki temu, że aż do końca czasów trwa to dzisiaj Chrystusa, możemy mieć udział w wydarzeniach paschalnych. Ważne jest też samo pojęcie ofiary. Kardynał Ratzinger w jednej ze swoich wypowiedzi podkreślił, że ofiara to nie zniszczenie czegoś drugiego człowiekowi, aby okazać swoje oddanie Bogu. Bo powiada, nie przez zniszczenie czci się Boga. Ofiara polega na przemianie człowieka, na tym, że upodabnia się on do Boga i staje się miłością. Uwalnianie się od zła jest prawdziwą ofiarą i więcej kosztuje niż akty zewnętrzne, bo wyzbycie się na przykład pychy, urazy do kogoś, nienawiści, niezdrowych ambicji, nałogów jest ogołacaniem się ze zła i naprawdę kosztuje bardziej niż czysto zewnętrzne akty, o których zresztą szybko i łatwo zapominamy. Dopiero wtedy wzrastamy w miłości i upodabniamy się coraz bardziej do Chrystusa i jednoczymy się z Nim, każdy z osobna i razem jako wspólnota. I to nasze ofiarowanie osobiste i wspólnotowe jest poświęcane Bogu przez Chrystusa, który siebie samego za nas ofiarował. I wtedy właśnie w tym ofiarowaniu siebie w Chrystusie stajemy się z Nim czymś jednym, ale nie roztapiamy się z Nim w Nim, lecz jesteśmy ubogaceni Jego miłością. Sami nie bylibyśmy w stanie niczego osiągnąć, gdyby nie krzyż Chrystusa, przez który, jak mówi kardynał, Jezus przyciągnął nas ku sobie i w zjednoczeniu z Nim nas samych czyni ofiarą, czyli jednoczy z Bogiem i nadaje kształt Boży. A wszystko ma początek właśnie w historycznym wydarzeniu, jakim była ofiara krzyża. Dostępna jest ona każdemu z nas w sakramencie ołtarza, gdyż dotyka wszystkich czasów i staje się teraźniejszością. I tu cytat, kardynał mówi: Jezus przychodzi z duszą i ciałem, z ciałem i krwią, z bóstwem i człowieczeństwem po to, by nas z sobą zjednoczyć i uczynić jednym ciałem. Druga część modlitwy fatimskiej mówi o akcie ofiarowania Trójcy Przenajświętszej ciała i krwi Chrystusa. Ten akt ofiarowania przez nas odmawiany nie może być jednak jedynie czysto zewnętrznym aktem, takim odczytaniem tej modlitwy, które kosztuje tylko paręnaście sekund i nic więcej. Ta modlitwa, którą odmawiamy, modlitwa anioła, winna być także naszym aktem ofiarnym, to znaczy modlitwą za innych, ale połączoną z zerwaniem z naszym grzechem osobistym, z wyzbywaniem się wad, życzliwością wobec innych, może nie bardzo dalekich ludzi. I tu trzeba brać Chrystusa, wzór z Chrystusa, który na krzyżu modlił się za prześladowców, a serce miał pełne miłości. Jeżeli w tym duchu będziemy ofiarować swoje westchnienia Bogu, wtedy złączone z ofiarą Chrystusa będą one miłe Trójcy Przenajświętszej i przyniosą pożądane owoce, to znaczy łaski potrzebne grzesznikom do nawrócenia. W przeciwnym razie staną się jedynie pustym aktem. I świadomość tego powinna nas chronić przed takim pustym rytualizmem, który, powtórzę, niewiele nas kosztuje, a także przed niemal takim magicznym traktowaniem niektórych modlitw. Nieraz myślimy, jak odmówię tyle a tyle modlitw, to zyskam to i to. Jak odmówię na przykład tajemnicę szczęścia, to będzie mi się wiodło. Ale nie wolno zapominać nam, że to wszystko przynosi owoc, jeśli sami staramy się ofiarować siebie Bogu przez przykładne życie. I tego mamy się uczyć, przeżywając za każdym razem w zjednoczeniu z Chrystusem na Golgocie ofiarę mszy świętej. Wtedy dopiero Fatima staje się skutecznym narzędziem odnowy i nas, i świata, i ratowania grzeszników. Można powiedzieć w tym kontekście, że w kontekście tego, cośmy tu już do tej pory mówili, że Fatima bez Eucharystii straciłaby praktycznie sens i rację bytu. A tak już przy okazji warto też zadawać sobie pytanie, Tu ojciec wspomniał o tym, żeśmy trochę tę sprawę ofiary w Eucharystii jakby zaniedbali. Właśnie chyba zadać sobie pytanie o to, czy istnieje u nas coś takiego, co nazwalibyśmy bardzo szeroko apostolstwem eucharystycznym. Czy jako kapłani wystarczająco dużo czasu poświęcamy głoszeniu tajemnicy Eucharystii właśnie jako ofiary, jako świętej obecności? Czy budujemy wrażliwość i pobożność eucharystyczną? Czy czynimy to słowem i przykładem jako rodzice i katecheci? Jest to bez wątpienia pewne wyzwanie, bo łatwiej w nauczaniu mówić o Eucharystii jako zgromadzeniu, wspólnocie. Łatwo udekorować ją takimi efektywnymi wstawkami. Łatwo. Łatwiej niż uczyć czci i adoracji Boga i prowadzić ku trudowi wewnętrznej przemiany, do czego tak przynaglał nas Benedykt XVI. Tutaj piękne jest jego kazanie z Bożego Ciała z ubiegłego roku, właśnie gdy mówi o potrzebie adoracji naszego wewnętrznego jednoczenia się z Chrystusem. Mówię to wszystko nie bez powodu, bo może nam ten aspekt ofiarniczy się zatrzeć mimo wszystko, może się gdzieś zaciera. Ja tu mam taki cytat znowuż kardynała Ratzingera, który mówi swego czasu o zagrożeniu, jakie w tym względzie jest w samej wspólnocie Kościoła. Kardynał mówi tak. Niemała część katolickich liturgistów rzeczywiście doszła do wniosku, że w XVI-wiecznej kontrowersji rację należy przyznać nie Trydentowi, tu przez nas cytowanemu, lecz Lutrowi. Z analogicznym poglądem można się spotkać również w posoborowych dyskusjach o kapłaństwie. Ale dodaje, w tym względzie Eucharystii, ofiary, Trydent nadal pozostaje bezpiecznym kryterium. I myślę, że warto pamiętać o tym w kontekście tej naszej dzisiejszej dyskusji. Ponieważ gdy zagrożona jest wiara w Eucharystię jako czyn Chrystusa uobecniający Jego ofiarę Golgoty, zagrożone jest też, można tak chyba powiedzieć, przesłanie Fatimy, które zamiast swej mocy takiej przetwarzającej stałoby się jedynie może i żarliwą, ale jednak tylko dewocją. A przecież nie o to chodziło i chodzi Matce Odkupiciela. Tak więc rozwijając kult Eucharystii jako ofiary, wskazując na potrzebę aktywnego naszego włączania się, ten akt Chrystusa, myślę, że ukazujemy również wtedy prawdziwą wagę i wartość orędzia Maryi z Fatimy.
I o tym orędziu za chwilę ksiądz Krzysztof Czapla. A my zagramy. Znaczy, nie ja, panowie. Zakopanego na Krzyptówkach pozdrawiamy naszych słuchaczy. Eucharystia ofiarą to temat rozmów niedokończonych. Z nami jest dyrektor sekretariatu Fatimskiego w Zakopanem, ksiądz dr Krzysztof Czapla. To już też piąty rok nowenny, więc może teraz bardzo konkretnie o tym przesłaniu fatimskim, księże Krzysztof.
Piąty rok wielkiej nowenny fatimskiej. Akurat tematem tego roku jest eucharystyczny klucz. Rozpoczęliśmy nowennę w znaku, przypominając, że ostatnie słowo należy do Boga. W Bogu jest nasze zwycięstwo. Prowadzi nas Maryja. Przypomina nam piekło, że ono jest. A lekarstwem jest wynagrodzenie. To był ostatni, poprzedni rok, a teraz.
Może skoro opiekę mówi.
I wielu uważa, co to za matka, która straszy. Bo wizja była tak przerażająca, jak mówią dzieci, że poumierałybyśmy ze strachu, gdyby nie obietnica wcześniej Matki Bożej, która powiedziała, że będą w niebie. Szukamy odpowiedzi i wydaje się jedyna słuszna odpowiedź jest taka. Nie można kochać w ułudzie. Nie można wierzyć, będąc w ułudzie. Pan Bóg jest dobry, z długą brodą, miły staruszek, który na pewno w tej miłości miłosiernej jest tak pełny, że nic mi nie grozi. Chrystus umarł na krzyżu, zbawił mnie, jest miłosierny, miłość miłosierna rozlewa się po świecie i cóż mi grozi? Tak, przepraszam, tak może, parafrazuję, czy tak może spłycam, ale takie myślenie może zrodzić się współcześnie. I tak się chyba, przypuszczam, w wielu umysłach rodzi. A Maryja nagle mówi, zło, szatan jest czymś realnym. I teraz chcesz zbawienia? Poznaj prawdę. Co ci grozi po drodze? Że te przypadki jak wojny, cierpienia, niesprawiedliwości, choroby, przypadek, zbieg okoliczności, pech, że mamy takie czasy? Maria mówi nie. To jest potwierdzenie, ukazanie realności piekła, które wchodzi w ten świat jako osobowe zło przez to, że my grzeszymy i pozwalamy mu tu wejść. Bo tam, gdzie jest grzech, tam odsuwamy Boga. Bóg szanuje naszą wolność, zło nie. Zło nie potrzebuje zaproszenia.
No właśnie, nie słyszałem, żeby ktoś był zniewolony przez Pana Boga, prawda? Przez demona, owszem. Są i zniewolenia, i opętania, i przecież są wyrzucanie jest tych złych duchów.
A to modlę
się. Więc to, jeżeli ktoś zniewala, to tym, który zniewala, jest demon. Bóg zawsze pozostawia człowiekowi wolną wolę, aż do końca, walcząc o tego człowieka po drodze, ale decyzja musi należeć też do osoby, jaką jest człowiek.
I dzisiaj, kiedy chcemy, tak może mówiąc górnolotnie, zmienić świat, to musimy zdać sobie sprawę, z czym mamy do czynienia. Czy to wszystko jest właśnie kwestią przypadku? Akurat takie są czasy. Czy to właśnie jest to skutek akurat naszych wolnych wyborów, naszych decyzji ku dobremu lub złemu? Pius XII powiedział w czasie II wojny światowej w roku 1944 po poświęceniu sercu niepokalanemu świata Rosji, że to wszystko, co doświadczamy, łącznie z II wojną światową, która wydaje się być, jak powiedział, najbardziej przerażającym doświadczeniem w historii całej ludzkości, jest niczym innym, jak najzasłużeńszą karą za obrażanie Bożej sprawiedliwości. Rozum ludzki zadofany w swoje siły odmówił należnego Bogu posłuszeństwa. I to się zemściło. Gdyż kiedy usunie się Boga i świętość, następują wielkie zaburzenia w świecie i w przyrodzie. To jest wstęp. Taki jest świat. Jest dobro i zło. Jest zło osobowe i Bóg, który jest samą miłością, też osobą. To są dwie realności, które w świecie ducha, będąc w świecie materialnym, to są kwestie wiary. Ale Maria pokazuje nam, czytajcie znaki, co się dzieje. Prawda? I teraz ukazanie realności piekła, w tym Maria nas nie pozostawia. Pokazuje, że Bóg jest ponad wszystkim. To zło jest tylko pyłkiem wobec Boga. Że mamy możliwość zmiany całego świata. Że to zło nie jest czymś takim, że ono może wszystko. Bóg może wszystko. I teraz Maria pokazuje drogę. Pokazuje, że mamy wynagradzać. Jak usunąć to zło, grzech z tego świata? Jak zrobić przestrzeń dla Boga, żeby On wszedł? To wynagrodzenie. I teraz wynagradzamy przez Eucharystię. Ja pozwolę sobie tutaj troszkę zmienić całą swoją koncepcję wypowiedzi, bo zainspirowało mnie bardzo mocno pytanie Ojca odnośnie Maryi. Po co Maryja w tym wszystkim? Przecież to jest Jezus. Uwalnia od zła. Jego krzyż dokonał odkupienie, męka, śmierci i jego zmartwychwstanie. Nagle wprowadzamy przez Fatimę Maryję. Po co? Przywołam, żeby tutaj nie być tak, że to ja sobie coś wymyśliłem, przywołam słowa siostry Łucji, która na takie pytanie tak odpowiada. Sama stawiam sobie takie pytanie. Skoro zasługi i modlitwa Jezusa Chrystusa wystarczają do naprawienia i zbawienia świata, to dlaczego jeszcze orędzie wskazuje na zasługi niepokalanego serca Maryi i żąda od nas modlitwy, ofiary i zadośćuczynienia? Siostra Łucja mówi tak. Jestem bardzo ciekawa, jakiej odpowiedzi daliby mi teologowie Kościoła, gdybym ich o to zapytała. Ja zaś rozmyślam nad tą kwestią, nad jej rozwiązaniem i biorę do ręki Ewangelię. I widzę, że od samego początku Jezus Chrystus zespolił się ze swym zbawczym dziełem, zespolił niepokalane serce Maryi tej, którą wybrał na swoją matkę. I teraz siostra Łucja daje ku temu przecudowną argumentację. Nie spotkałem nigdzie, to nie jest wyjaśnienie teologiczne. Ona czyta Ewangelię, patrzy, co się wydarzyło. Jezus przyszedł na świat. Bóg stał się człowiekiem. Ona analizuje to, co się stało. Proszę posłuchać. Mnie ten tekst zachwycił, powiem szczerze. Jest tak prosty. Ta teologia staje się taka żywa dzięki kilku zdaniom prostej zakonnicy, która rozważała, medytowała treści Ewangelii. I patrząc, słuchając Maryi, która we Fatimie przemówiła do niej, prosząc, by wynagradzać niepokalanemu sercu. Dzieło naszego odkupienia zaczęło się w chwili, kiedy Słowo zstąpiło z nieba na ziemię, aby przyjąć ludzkie ciało w łonie Maryi. Od tej chwili przez 9 miesięcy krew Chrystusa była krwią Maryi, wypływającą z jej źródła, z jej niepokalanego serca. A uderzenia serca Chrystusa zespoliły się z biciem serca Maryi. Dalej. To przecież ciało otrzymane od Maryi stało się w Chrystusie żertwą ofiarną za zbawienie ludzi. To krew otrzymana od Maryi krążyła w żyłach Jezusa i wytresnęła z Jego boskiego serca. To właśnie to ciało i ta krew otrzymane od Maryi zostały nam dane pod konsekrowanymi postaciami chleba i wina jako codzienny nasz pokarm mający umocnić w nas życie łaski i w ten sposób kontynuować w nas, w naszych członkach, w członkach mistycznego ciała Chrystusa, Jego zbawcze dzieło za zbawienie wszystkich i każdego z osobna, w miarę jak każdy z nas zespala się z Jezusem i z Nim współpracuje. Co my składamy na Eucharystii? Ciało i krew Jezusa Chrystusa. Jako ofiarę, jako żertwę wynagradzającą za grzechy świata. Uczestnicząc w Eucharystii, jednoczymy się z tą ofiarą. Skąd serce Maryi? Skąd Maryja w tej ofierze? Siostra Łucja mówi, przecież w naturalnym rozwoju człowieka jest tak, że krew matki na początku jest krwią dziecka. To serce matki na początku jest sercem tego dziecka. Skąd to ciało się rodzi? Z ciała matki. To ciało składamy na Eucharystii. Dalej. I teraz kontekst Fatimy. Oto orędzie po wskazaniu nam konieczności ofiarowania Trójcy Przenajświętszej zasług Jezusa Chrystusa i niepokalanego serca Maryi, która jest Matką Jezusa i Jego mistycznego ciała, domaga się od nas zespolenia się z Nim w modlitwie i w naszych codziennych ofiarach składanych przez nas jako członków tego samego jedynego ciała Chrystusowego, otrzymanego od Maryi, przebóstwionego w Słowie, ofiarowanego na krzyżu, obecnego w Eucharystii, nieustannie wzrastającego w członkach Kościoła. Fatima domaga się zjednoczenia z tą ofiarą. To nie my wynagrodzimy Bogu. Skończona istota, jakim jest człowiek, nie może wynagrodzić nieskończonej miłości. Możemy to uczynić, jednocząc się z ofiarą właśnie, która jedyna, jako doskonała, może być wynagrodzeniem za grzechy. I oto właśnie, Maria mówi, zobaczcie, ilu ludzi grzeszy. Ile jest grzechu na świecie. trzeba wynagradzać za siebie, ale i za innych. I teraz tu już jest cały kolejny kontekst orędzia fatimskiego. Maryja, jak wyjaśnia Łucja, mówiąc o wynagrodzeniu, jako wstępem podaje poświęcenie się niepokalanemu sercu. Przybędę żądać poświęcenia i wynagrodzenia w pierwsze soboty. Znów, dlaczego tak? Chcesz wynagradzać? To ma być twoja świadoma decyzja. A więc się opowiedz, po której stronie jesteś. Przez poświęcenie się ja się jasno deklaruję, że jestem po stronie Boga. Staję przy boku tej, którą Jezus z wysokości krzyża mi daje. Że mam je prowadzić do Niego. Ja się po jej stronie opowiadam. I oto jest akt poświęcenia. I teraz, będąc po stronie Maryi, będąc z Maryją, ja składam ciało i krew Jezusa Chrystusa w czasie Eucharystii. Składam ofiarę wynagradzającą za grzechy. Świadomie będąc jakby dzieckiem Maryi, wtedy składam jakby Jezusa Chrystusa, który jest jakby osobny ludzkiej, bardziej moim bratem. Bo ja jestem w rodzinie Maryi. Jestem jej dzieckiem. I stąd poświęcenie jest dopiero wstępem do prawdziwego wynagrodzenia.
Jest dzisiaj problem w ogóle z takim zadeklarowaniem się, tak? Bo ludzie chcą żyć na kocią łapę, żeby się nie deklarować, czyli nie brać odpowiedzialności, bo zawsze za deklaracją idzie jakiś rodzaj zobowiązania. Jest trudniej też grzeszyć, gdy ja deklaruję, że chcę stać po stronie Pana Boga, bo to powoduje we mnie dyskomfort. To mnie gdzieś ciągle, bo przecież kurka zdeklarowałem się, nie? Jestem. I to znaczy co? Jeżeli występuję przeciwko, to łamię swoją deklarację. A to już jest trochę trudniej. Dlatego dzisiaj z tymi deklaracjami ludzi, za którymi idzie odpowiedzialność, wiemy też jak jest. Że boimy się deklaracji, uciekamy przed deklaracją, tak na chwilę, na łapu-capu, na jakieś tam, na próbę. Wszystko jest takie czasowe, chwilowe, bo za tym nie idzie po prostu odpowiedzialność.
To jest takie istotne, zauważmy. Maryja mówi o poświęceniu świata i Rosji przez wszystkich biskupów całego świata. To jest jeden z elementów poświęcenia oczywiście, najbardziej znany. I pytanie, dlaczego z wszystkimi biskupami? Skoro błędy, niewiary, ateizmu rozlały się po całym świecie, trzeba jedności, by się zwrócić ku Bogu w stronę przeciwną. Do Boga. Nie od Boga, tylko do Niego. I teraz proszę zauważmy. Grzech to jest coś świadomego i dobrowolnego. Ja chcę, wiem, że to jest grzech, ja tego chcę. Ja to robię. Teraz chcesz wynagradzać za grzech? Znów świadomie i dobrowolnie. Nie przypadkowo, tylko świadomie się zadeklaruj, że ja chcę to czynić. A więc powiedz Maryi, jestem przy Tobie. Poświęcam się Twemu sercu. Serce znak miłości. Ja to czynię nie z przymusu, z miłości. Wierzę, że Ty mnie kochasz. Przyjmuję miłość. Chcę kochać. Upadam się po stronie Maryi. I wtedy dopiero mogę wynagradzać. Świadomie, dobrowolnie.
Jak ksiądz Krzysztof też powiedział o tym ciele i o krwi, to też jest przynajmniej jeden powód taki, żeby czcić Matkę Bożą, ponieważ uczcił ją Syn. I jak ktoś czci Syna, to niech czci także tych, których Syn uczcił, a Syn uczcił Matkę Bożą, swoją Matkę. Więc to też jest takie dosyć proste przełożenie, dlaczego czcimy Matkę Bożą.
Siostra Łucja, odpowiadając na takie pytanie, powiedziała cztery słowa. Dlaczego nabożeństwo do serca niepokalanego? Bo tak chce Bóg.
No.
Maryja mówiąc, Bóg chce tego nabożeństwa. Dlaczego ma być? Bo tak chce Bóg.
A Bóg nie musi się nikomu tłumaczyć. Ksiądz Wojciech?
Popatrzmy na to, co się działo na Golgocie. Co nam dał Chrystus, składając siebie w ofierze Bogu w czasie ukrzyżowania? Dał nam Matkę. Mhm. Nie daje nam nic innego. Oto Matka Twoja. Mógł Janowi dać, wszystko powiedzieć, daje Ci Królestwo, daje Ci władzę, daje Ci tam, nie wiem, co jeszcze. On, oto Matka Twoja. I jeszcze na dodatek, wiemy już, bo my jesteśmy tym pokoleniem, że uczeń ją wziął do siebie. To zabranie do siebie, czyli do swojego życia Matkę Bożą, Matki Bożej jest jedynym wyjściem, żeby dojść do Chrystusa. A że się dojdzie pod krzyż z powrotem, no to już jest, to jest właśnie Chrystus jest drogą. I nikt nie mówi, że drogą sielanki i swawoli.
No, w ogóle
ofiary to myślenie, przede wszystkim.
To właśnie ofiara. Myślenie, które dzisiaj nas też prowadzi do jakiejś takiej łatwizny życia, nie? Chrześcijanin to jest, no nie tylko facet, chciałem powiedzieć facet, to jest człowiek, bo to jest też przecież kobieta, który musi wpisać w swoje życie realizm. To, co też mówiliśmy tutaj, tak? Realizm. Realizm jest taki, że jest walka. Że jest dobro, jest zło. Że zło nie ma tej samej mocy, co dobro. Tak? Ale walczy. I dlatego, gdy Chrystus doszedł na krzyż, to i my przez krzyż przejdziemy. Ale gdy Chrystus zmartwychwstał, to i my zmartwychwstaniemy. Więc to jest zupełnie naturalne. Jakbyśmy chcieli chrześcijaństwo bez krzyża, no to nie byłoby, czyli bez ofiary nie byłoby wtedy to chrześcijaństwo Jezusa Chrystusa.
Trudno sobie wyobrazić chrześcijaństwo bez Maryi, która nas do tego, do Chrystusa doprowadza. No.
Tylko, że trochę dzisiaj to ojciec wspomina o walce, to słowo walka też jest niemodne.
Nie jest tak.
Nawet w Kościele naszym świętym, prawda, się unika słowa, że jest walka, zmaganie. Bardziej nawet się już wspierać nie chcemy, tylko dialogować
wyłącznie. Mamy się klebać jak Angela Merkel z panem
tak, więc, a tymczasem nawet właśnie Benedykt XVI już tak nie tak dawno wspominał o tym, żeby się nie bać tego określenia Kościół walczący, Ecclesia Militans, że jesteśmy jednak w jakiejś tam walce, w zmaganiu. Także o prawdę, o zbawienie siebie, innych, o zwycięstwo Bożej sprawy, ale i zmaganiu o prawdę jako taką, która wyzwala ostatecznie.
Jak nie ma w nas tej walki, to chyba już nie żyjemy, tak mi się
właśnie
wydaje. Bo przynajmniej ja wiem po sobie, że we mnie walka jest non-stop.
Pojmaniem jesteście człowiek.
Walka jest tak długo, jak człowiek próbuje złu jakoś, czy ze złem nawiązać powiedzmy kontakt ten bojowy, czyniąc dobro i starając się zła unikać. Jeżeli człowiek nie walczy, no to i wtedy i nawet pokus nie ma, bo diabeł już takich twierdz zdobytych nie atakuje, prawda? Jeżeli się drzwi otwiera na oścież, to już wtedy się człowiek ma dobrze.
Szykują się panowie z Kapeli Góralskiej, a ja tylko podam numery telefonów dla naszych słuchaczy, bo warto już je zapisać. Jesteśmy dzisiaj w Zakopane. 18 kierunkowy i dalej 201 32 63. Powtarzam, 18 201 32 63 i drugi numer 18 201 32 65. 18 201 32 65 gramy. 18-201-32-63 i 18-201-32-65 to numer do naszego zaimprowizowanego studia na Krzyptówkach w Zakopanem, gdzie dzisiaj gościmy u pani Fatimskiej i mamy telefon. Proszę bardzo, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja się pozdrawiam tutaj obecnych w studiu, Tadeusz z Białegostoku. Ja mam też takie pytanie odnośnie objawień Matki Bożej. Czy jeszcze jakieś objawienia jakby nie zostały jeszcze przekazane? Czy są jakieś objawienia, które nie zostały przekazane? I właśnie jak na przykład mamy też odnosi się do różnych objawień maryjnych, jak na przykład w Medjugorje, czy właśnie w innych miejscach. Czy to jest potrzebne do zbawienia, po pierwsze, i jak odnosić się do tego, co jest tam przekazywane, bo to na przykład, żeby kierować się modlitwą, postem, czy właśnie to też służy naszemu dobru, też żeby jakoś też nie palić mój dewocję, tylko żeby mieć rozeznanie w tym, co jest od Pana Boga i żeby pełnić Jego wolę przede wszystkim. I jeszcze mam jedno pytanie odnośnie takich różnych przepowiedni maryjnych, które, czy innych, które mówią o końcu świata na przykład. I czy Pan Bóg, jeżeli właśnie ostrzega, czy też to jest na zasadzie takie, że żeby kogoś przestraszyć, czy po to, żeby został ktoś przez to bardziej nawrócony? I dlaczego też mnie zastanawiam, dlaczego właśnie tyle ludzi właśnie nie zna Chrystusa jeszcze, a przecież wszyscy mogą być zbawieni, a właśnie jakby to...
Tak. Panie Tadeuszu, myślę, że bardzo ciekawe pytania rozumiemy. Tutaj dwa zasadnicze. Pierwsze to objawienia, drugie przepowiednie. Pamiętam, że w grudniu chyba ubiegłego roku miał być kolejny koniec świata.
No to już przeżyliśmy.
Świat
kilka.
To już przeżyliśmy, ale niewątpliwie świat się kiedyś skończy. To na pewno. Ale najpierw może o objawieniach. Objawienia, czy Matka Boża ma coś jeszcze do powiedzenia? Czy może być jakaś nowość nagle dla nas w objawieniu, która olśni nas i powie, o kurczę, jeszcze od tej strony tego nie ugryźliśmy. Ksiądz profesor Mani.
Tak, oczywiście, że nie. Objawienie skończyło się razem ze śmiercią ostatniego z apostołów Jana. I to objawienie w całości jest przekazane na kartach Pisma Świętego. I kryterium uznania autentyczności objawienia jest zgodność z tym, co jest zawarte w Piśmie Świętym. Także nie ma niczego, co będzie zupełnie nowe, co nie zawiera się w Piśmie Świętym. To, co się zawiera, jest nam zupełnie wystarczające do tego, żeby się zbawić, aby tylko to odpowiednio czytać. I Maryja, kiedy ukazuje się, to zwraca uwagę, że my niestety pewne teksty Pisma Świętego źle interpretujemy albo w ogóle ich nie zauważamy. Dotyczy to w sposób szczególny właśnie takiego ofiarniczego stylu życia. To tutaj ja bym powiedział, nawiązałbym do tej sceny pod krzyżem, gdzie Maryja rodzi nas niejako jako Kościół, jako członków Kościoła. I potem święty Paweł mówi mniej więcej to samo o każdym chrześcijaninie, a przede wszystkim o sobie. W bólach was rodzę, aż Chrystus się w was ukształtuje. I jak Maryja widzi, że ten Chrystus się nie kształtuje, a wręcz szatan się kształtuje, to ostrzega i płacze. I również mówi, czym to, jakie to będą konsekwencje. Ale nie jest to absolutnie coś nowego.
Tak, czyli jak się na przykład dziecko ma dotknąć rozżarzonego garnka, tak. Tak, no to mama nie powie mu, dziecko dotknij sobie, prawda? Tylko próbuje dziecko odwieść od tego, żeby się sparzył, krótko mówiąc. żeby się nie poparzył, no i robi wszystko, co możliwe, tak, żeby on tego garnka nie dotknął i ostrzega też przed konsekwencjami. Później to dziecko bierze na kolana, tak obrazowo mówię, no i powie, no widzisz Wojtuś, bo jak dotkniesz tego gara, to po prostu nie będziesz miał rączki, tak? No i Wojtuś albo to zrozumie, albo nie będzie miał rączki.
Miałem sąsiada, który właśnie wziął rączkę dziecka i lekko dotknął, żeby poczuło to, że to parzy.
Ale to był eksperyment kontrolowany.
Tak, tak.
Ksiądz profesor.
Druga część pytania dotyczyła tych wizji eschatologicznych. Ja sądzę, że musimy pamiętać o tym, że jedyna prawdziwa wizja to mamy zawartą rzeczywiście w Biblii i na niej się trzeba opierać. A dzisiaj bardzo są rozpowszechnione różne wizje eschatologiczne w związku z rozpowszechnianiem się okultyzmu i sekty, które właśnie ciągle wiele z tych sekt mówi, kiedy nastąpi już koniec świata i mieliśmy różne daty podawane. Jeżeli to się nie sprawdziło, no to właśnie, że nie jesteśmy jeszcze godni, że jeszcze trzeba właśnie odczekać i znowu następna data i tak dalej, i tak dalej. Więc wydaje mi się, że trzeba bardzo być ostrożnym wobec tych wszystkich wizji przekazywanych przez sekty na różny sposób współczesnemu człowiekowi. Na pewno jedyna wizja eschatologiczna to jest wizja biblijna.
Jesteśmy chrześcijanami też, tak. Pamiętajmy o tym.
Ja myślę, że też pan Tadeusz pytał o to, że czy objawienia fatimskie, czy to się już skończyło. Myślę, że też trzeba powiedzieć otwarcie i zdecydowanie, że tak naprawdę to właśnie się już skończyło. To, co było w Fatimie, to już jest koniec. Fatima jest aktualna do dziś, teraz, ale już więcej objawień, przynajmniej nic nam... To, co miało być ujawnione, zostało ujawnione. Jak mówię, z tym ostatnim ujawnieniem tajemnic fatimskich zakończyła się sprawa Fatimy i myślę, że ze śmiercią siostry Łucji. I teraz tylko my musimy, po pierwsze, mieć świadomość, że przesłanie Matki Bożej w Fatimie, ono jest aktualne, to o tym mówił bardzo pięknie papież Jan Paweł II, kiedy był tu u nas w sanktuarium, że to, co Maryja nam zostawia, to nie zostawia nam na jeden dzień ani na dwa, tylko na nasze życie, bo przesłanie fatimskie dla nas, współczesnych chrześcijan, ono będzie ciągle aktualne. Ciągle będzie dla nas zadaniem, żebyśmy po pierwsze, bo to jest tak proste, no, żebyśmy pamiętali o modlitwie i o nawróceniu, bo to nam po pierwsze pozwala poznać Pana Boga, a po drugie, no, nie ma poznania dobrego Boga bez zbliżenia się do Niego, czyli potrzebny nam jest sakrament pokuty i żal za to, co czynimy Bogu, za to, że Go obrażamy.
Gdzie mieszkasz, chodźcie, zobaczycie.
Tak.
Ksiądz Krzysztof?
Aktualność Fatimy należy postrzegać w dwóch jakby wymiarach. Jedno, różaniec, pokuta, Eucharystia były, są i będą do końca te ważne. I to jest, Maria to przypomina, to jest jedno. Druga łączy się z proroctwem Fatimy. Nadejdzie czas triumfu mego niepokalanego serca, wcześniej czas pokoju. Aktualna już to się nie wypełniło. To przypomniał ci święty Benedykt w Fatimie w roku 2010. Łudziłby się ten, kto sądziłby, że prorocka misja Fatimy zakończyła się. Nie ma jeszcze czasu pokoju i triumfu niepokalanego serca, więc ten drugi wymiar aktualności, Fatima się to jeszcze nie wypełniła, jest aktualna. Czekamy na wypełnienie Fatimy.
To nie znaczy, że będą jakieś nowe objawienia fatimskie.
Oczywiście właśnie.
Problem jest, chodziło o realizację orędzia fatimskiego i ono ciągle jest aktualne do wypełnienia.
Pan też spytał odnośnie, czy mamy się tym przejmować, bo to są prywatne objawienia. Na ile to jest niepotrzebne do zbawienia? Jaki jest sens objawień? Bardzo pięknie to przypomniał ksiądz profesor Marian. Natomiast warto tutaj wspomnieć, bo to, co powiedział Jan Paweł II w Fatimie, rok po zamachu, kiedy był z pielgrzymką dziękczynną. Orędzie Matki Bożej z Fatimy jest tak głęboko zakorzenione w Ewangelii, że Kościół czuje, iż nakłada na niego obowiązek wysłuchania go, nie wypełnienia. Bo to jest jedyne publiczne objawienie. Mamy obowiązek go słuchać i wypełniać. Natomiast mamy obowiązek wysłuchania treści orędzia, bo Maria mówi, zobaczcie, co jest ważne. Zauważcie, co żeście pomylili, zapomnieli, nie zauważacie. Mamy obowiązek go wysłuchać. I to jest to też istotna sprawa, to już tak może bardzo szybko, bo bardzo często pokutuje, że objawienia prywatne są, nie mamy obowiązku nad nimi się pochylać, to jest kwestia dowolna. To jest ta kwestia dowolności, jest to bardzo delikatna. Bo ojciec Bartosik wskazuje na jeden element. Kto się objawia? Objawia się ta osoba, która mówi, że ma objawienia, czy ktoś przez nią, tu mówi Maryja, przez trójkę dzieci, czy Jezus przez siostrę Faustynę. A więc tu Bóg wkracza w rzeczywistość ludzką. Mają miejsce prywatne objawienia. I teraz, jeśli Kościół zatwierdza ich prawdziwość, to potwierdza, że to Bóg przemówił przez człowieka. A więc skoro Bóg przemówił, to nie jest to sprawa taka, co mnie to interesuje. To jest kwestia dowolna, mnie to nie interesuje. A więc nie możemy tak jednoznacznie, tak lekko się prześlizgiwać. To jest kwestia dowolna, nie muszę się tym się zatrzymywać.
Ze względu na objawiającego się.
Dokładnie, bo jego gwarantem i źródłem jest Bóg. Jeśli Bóg wkracza w rzeczywistość ludzką, chce nam coś powiedzieć, to jest to ważne.
Ale z drugiej strony to jest już przypomnienie konkretnych praw zawarte w Ewangelii. To nie jest coś znowu nowego, tylko właśnie może podkreślenie na te czasy, ten aspekt, na przykład Ewangelii Pisma Świętego, jest bardzo ważny dla naszego zbawienia. Właśnie tu i teraz, bo różne były nieraz objawienia. Proszę zauważyć, w Kibeho jeszcze nie jest do końca w Afryce, gdzie Matka Boża bardzo przestrzegała właśnie przed tą straszliwym ludobójstwem. I dzisiaj niesamowicie tam ludzie ciągną. Ale to jest właśnie na ten czas, dla tego kraju, dla Afryki jest bardzo to potrzebne, żeby sobie ludzie uświadomili właśnie dlaczego ta walka ludobójstwa.
Ksiądz profesor jest profesorem, więc ja tak sobie myślę, jakbym pisał pracę magisterską u księdza profesora, to ja bym chciał, żeby mi profesor zwrócił uwagę, słuchaj, tutaj to wykreś, to jest niepotrzebne, tutaj to uwypukli, prawda? Tutaj trzeba coś więcej napisać. Takie podpowiedzi, one są szalenie istotne w danym czasie.
W danym czasie właśnie o to chodzi, że na ten czas akurat może te prawdy Pisma Świętego właśnie są bardzo potrzebne.
To mamy obowiązek wysłuchania.
Swoją drogą dobrze trzymać z Matką Bożą, bo ona pokazuje nam to Jan Paweł II, jego życie. Całe to tu stułos jako Matce Bożej, ale to on sam powiedział, że Matka Boża Fatimska uratowała go 13. Kto inny strzelał, kto inny kulę prowadził. Papież bez wątpliwości został cudownie uzdrowiony i to w szczególnym dniu.
Ale ostatnie wszystkie dokumenty, zarówno Jana Pawła II, Benedykta, wszystkie kończą się właśnie zwróceniem do Maryi.
Do Matki
Bożej. To trzeba też zauważyć. Nie ma chyba dokumentu, gdzie nie byłoby właśnie na końcu zwrócenia się do Maryi.
Lumen Fidei też.
Też ostatnia cyklika tak samo.
23:02:03 już nawet 18:201:32:63 i 18:201:32:65 to numery do naszego studia na Krzeptówkach w Zakopanem. Prosimy Radio Maryja. Halo? Na wieki wieków, amen.
Ja chciałabym do tej rozmowy, która się teraz toczy.
Jest pani na antenie, gdyby pani zechciała tylko powiedzieć swoje imię, skąd pani telefonuje?
Barbara Podkarpackie.
Proszę pani Barbara.
Ja mam pytanie dotyczące tego objawienia fatimskiego, a dokładnie chciałabym usłyszeć tą modlitwę anioła.
Modlitwę, tak?
Anioła. Modlitwę anioła, bo nie jestem pewna, czy dobrze rozumiem, w którym miejscu ona
Boże,
jest.
Mój, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie i miłuję Ciebie. Proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy w Ciebie nie wierzą, Ciebie nie uwielbiają, Tobie nie ufają i Ciebie nie miłują.
Aha. I to jest całość.
To jest część. Pierwsza. Trójca Przenajświętsza. Potem jest w najgłębszej pokorze czyście oddaję, ofiaruję Tobie przynajdroższe ciało i krew, duszę i bóstwo Jezusa Chrystusa obecnego na ołtarzach całego świata jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętność, którym jest On obrażany przez nieskończone zasługi Najświętszego Serca Jezusowego i Niepokalanego Serca Maryi. Błagam Cię o łaskę nawrócenia biednych grzeszników.
To jest, już całość?
Tak.
A to od razu powiedzmy pani Barbarze, księże Krzysztofie, czy gdzieś tę modlitwę można znaleźć? Bo jest przecież sekretariat fatimski, prawda? Gdzie
wszystkie
szukać?
Książki wydawane przez sekretariat fatimski praktycznie zawsze zawierają tę modlitwę. Wszystkie foldery, ulotki generalnie, ale w większości również strona internetowa sekretariatfatimski.pl. Tam będą wszystkie teksty, łącznie z objawieniami, także można natychmiast sięgnąć.
to w takim razie warto tutaj, przynajmniej na stronę, ze strony będą pewnie następne odnośniki, sekretariatfatimski.pl, tam łącznie napisane, na pewno pani Barbaro i wszyscy, którzy są zainteresowani, znajdą i warto tam zajrzeć, żeby sobie jeszcze pewne sprawy, o których my tu nie mówimy, bo to jest tylko jeden z aspektów, pogłębić, rozszerzyć i zobaczyć też literaturę, która jest na ten temat. Prosimy bardzo, Radio Maria, halo.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej. Szczęść Boże wszystkim obecnym w studiu. I miałbym pytanie, szczegół taki, który był w ostatnich słowach, jeszcze przed rozpoczęciem telefonów, o potrzebie walki ze złem. Nie kwestionując tego i nie wchodząc w opozycję z tym stwierdzeniem, proszę o uświadomienie, jak należy wobec tego rozumieć słowa z listu świętego Pawła: nie opierajcie się złu, lecz zło dobrem zwyciężajcie. To tyle. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękujemy, panie Pawle, szczęść Boże. No chyba właśnie pan sobie odpowiedział na to, że ta walka dokonuje się przez dobro, które czynimy, a jednocześnie unikanie zła. Tak?
I warto zajrzeć do pism, no, kazań księdza Jerzego, już błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. To jego naczelne jest zawołanie i wiele tam ma tłumaczenia, wiele treści w kazaniach patriotycznych na ten temat. Często, zło dobrem zwycięży.
Bo my często za dużo energii tracimy na to, że skupiając się na złu, gdzie możemy właśnie według słów świętego Pawła, jeśli skupimy naszą uwagę na to, aby czynić dobro, aby być dobrym, aby rozszerzać dobro w swojej rodzinie, w swoich kręgach, tam gdzie żyjemy, zabraknie nam czasu i zapomniemy myśleć w ogóle o złu. Bo skupimy się na dobro.
Tak, ale gdy zło się wdziera, to trzeba bardzo jasno też postawić tamę, bo wiemy, że to ma też tak do siebie, że jak jest szczelina jakaś i zaczyna wlatywać woda, to w pewnym momencie ta szczelina jest nieważna, ponieważ woda rozsadzi to wszystko. I gdy zwłaszcza, czy nawet mam na myśli teraz w życiu społecznym, tak, jakieś złe ustawy, to tamto, siamto, no nie można zamykać oczu jak dziecko i mówić: nie ma tego. Nie ma tego. Albo jakoś to będzie. No jakoś to nie będzie, bo zło też próbuje sobie po prostu teren rozszerzać. Ksiądz profesor.
Ja tu jeszcze mam właśnie akurat przed oczyma tekst listu Ojca Świętego Jana Pawła II na rogę Eucharystii Manem Noviscum Domine, numer 26. I on dokładnie ten problem porusza. Mianowicie mówię, kto się nauczy składać dziękczynienie na wzór Chrystusa ukrzyżowanego, może stać się męczennikiem, ale nigdy nie będzie prześladowcą. Czyli tu nie chodzi o to, żeby prześladować kogokolwiek, tak, kto jest złym człowiekiem, nawet najgorszym zbrodniarzy, tylko ja biorę na siebie jego nawet te wszystkie grzechy, staje się męczennikiem, tak, żeby on się nawrócił. To jest właśnie ksiądz Jerzy też. On oddał życie.
Tak, a ta cała jeszcze, powiedzmy, sedno całe walki w nas, gdy chcemy czynić dobro, chcemy żyć w łasce uświęcającej, przychodzi pokusa taka czy inna, ten napór szatański czy napór naszych słabości, który próbuje nas odwieść od tego dobra, jakby tam ono nie było, i właśnie tu toczy się wtedy to zmaganie, że muszę podjąć, zebrać siły na tyle, żeby wytrwać przy dobru. I to jest też ta duchowa walka. Czasami tak wychodzi jak u świętego Pawła, który też się trochę tak skarży. Chce czynić dobro, a wychodzi mi inaczej. Nie czynię dobra, którego pragnę, tylko zło, którego nie chcę. Też nieraz dramat człowieka. I tu jest to zmaganie, więc walka bardziej w tym sensie, aby przemagać siłą Ducha Bożej łaski, też własnego uporu, żeby walki nie rozumieć z kolei jako niszczenia kogokolwiek.
No i warto też może przeczytać wyznania świętego Augustyna, który mówi, że przez kilkanaście lat walczyły w nim dwie wole. Poza tym też Jan 23 powiedział, to o tym też warto pamiętać, że największym zwycięstwem szatana jest to, że ludzie przestali w niego wierzyć. Właśnie to jest, no on kusi i tę walkę trzeba podjąć. Oczywiście dobro jest jedną z metod i na pewno zło dobrem zwyciężaj, ale no też są różne rodzaje. I post, i jałmożna, i jeszcze inne.
Tak, też zresztą trochę zapomniane, tak? Tak. I post, tak, i jałmożna. Tak. Jak ja widzę na przykład, to jest drobny aspekt tego, nie? Ale w piątek, no, matko jedyna. Jakby nigdy tego mięcha nie widzieli.
Ale się najbardziej chce jeść.
No może, ale...
Tak jest, bo Pan Jezus przewidział, że będziemy mieć...
Strągi tu są bardzo smaczne na Podhalu. Także...
Za mało jemy ryb.
Spokojnie, tylko to jest oczywiście drobny aspekt, nie? Ale tu właśnie kształtujemy wolę, bo tu nie chodzi tylko o to mięso, tak? Że ja teraz zjem sobie wieprzowego zamiast ryby. Albo coś tam innego. Tylko zobaczmy, my nawet nie mamy tak słabą wolę, że znając, że w piątek jest jakaś tam wstrzemięźliwość, my nawet nie potrafimy sobie tego odmówić, nie? I to już świadczy o tym, że nasza wola jest totalnie rozłożona. A co, gdy przyjdą różne inne próby w małżeństwie, w życiu zakonnym, takim, siakim?
Z tym mięsem nieraz taka właśnie prozaiczna sprawa. Czasem się słyszę, ludzie się spowiadają, to nie jest ujawnianie tajemnicy spowiedzi, ale na przykład chciałam pościć, ale nie zachowałam postu, bo goście przyszli. Prawda? No goście przyszli i już nie da się gościom dać ryby, tylko trzeba dać gościom mięso, no bo jak to będzie wyglądać? No i dramat. Czy nie poszedłem? Szłam, już wychodziłam z domu w niedzielę do kościoła, goście przyjechali. Mówię, trzeba było gości wziąć do kościoła. A jak ksiądz o tym nie pomyślał.
To też jest aspekt ofiary, jako takiego zwykłego chrześcijanina. To jest moja ofiara dla Chrystusa. I tej ofiary trzeba nam się uczyć na Eucharystii. Najczęściej jest tak, że właśnie w parze idzie nie to, że nie przestrzeganie piątku, tylko w ogóle niedocenianie piątku jako dnia śmierci Chrystusa, to od razu ma przełożenie w życiu. Nie tylko w tym, że nie pościmy, bo nawet nie pomyślimy o tym, że moglibyśmy ofiarę złożyć. Tylko to ma od razu wymiar w niedzielę, że jesteśmy też dla nas... Ta msza święta, w której mamy uczestniczyć, ona nie jest ofiarą i nie jest też często moją ofiarą. I dlatego to ma od razu przełożenie, traktowanie mszy świętej. Myśmy to o tym wcześniej mówili, czym jest ta msza święta. Dla zwykłego chrześcijanina ona jest przede wszystkim właśnie najświętszą ofiarą, który ma włączyć w swoje życie.
Papież Franciszek był w Brazylii. Wiemy, nie?
Pięknie.
Tam. I tam powiedział, wiadomo, że tam jest Puchar Konfederacji, Brazylia wygrała zresztą ten puchar, no i mówi tak, Chrystus ma wam do zaoferowania coś więcej niż Copa de America, czyli ten Puchar Konfederacji, coś dużo więcej. I wasz kraj jest krajem ogarniętym pasją piłki nożnej. Ale wiecie też, że żeby wygrać, trzeba trenować. Więc żeby zwyciężać, trzeba po prostu wysiłek. To musi być siłownia, to muszą być biegi, przebieżki, to musi być, nie wiem, tam okresowe badania różne, tak jak ksiądz rektor też, prawda? I tak dalej. Więc to jest potrzebne. Żeby zwyciężać, trzeba trenować. Bez treningu nie ma zwycięstwa. No i chociażby te piątki, o których wspominamy, czy post, czy jałmużna, ćwiczenia woli, którą mamy dzisiaj w świecie rozwaloną. Totalnie. Rozwalona wola. Takie od dnia do dnia wszystko, nie?
Jak my sobie takiego mięsa nie umiemy odmówić, to co pójdzie nam mówić, żeby nie nakrzyczeć na dzieci, czy nie nakląć na męża, czy żonę?
No jak ty sobie właśnie z żoną, z mężem poradzisz?
Czy kieliszek?
Z porcją mięsa nie potrafisz sobie poradzić.
No właśnie. Ale to jest praktyczne życie ofiarą.
Przywołaliśmy Franciszka. Na ostatniej katechezie na Anioł Pański odnośnie Ewangelii powiedział, mamy pozorny konflikt. Przyszedłem przynieść światu nie pokój, lecz rozłam, mówi Jezus. Tutaj Paweł mówi, nie stawiajcie oporu złemu, ale zło dobrem zwyciężajcie. Mamy znów pozorny konflikt. Siostra Łucja tak to wyjaśnia. Kiedy ludzie pragną zwyciężyć przeciwnika, przygotowują oni narzędzia wojny. Zło złem nie wyleczymy. Natomiast Bóg przygotowuje narzędzia pokoju, modlitwy i poświęcenia. Zło dobrem zwyciężaj. Chcesz stawić tamę zło? Nie babraj się w zło. Nie bierz takich samych form, by stawić mu tamę. Tylko wybieraj stronę Boga, wybieraj dobro. a go zwyciężysz.
No to tak jest, że tylko Pan Jezus może powiedzieć idź precz szatanie. Jeśli my się zjednoczymy z Panem Jezusem, to On przez nas szybciutko zrobi porządek w naszym życiu właśnie.
18-201-32-63, 18-201-32-65. Prosimy bardzo, halo?
Niech będzie pochwalona Maryja, Matka Boża. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
W takiej kolejności. Chciałem się zapytać, bo ja miałem objawienie prywatne w Buczkowicach. Moje imię Paweł, dzwonię z Bielska-Białej. Mieszkam w Buczkowicach. I przekazałem mi siostrom redemptorystkom i ojcom Paulinom na Jasnej Górze. Proszę mi powiedzieć, czy jeżeli czytam od tego czasu Pismo Święte, to jest ogromne, wywiera to ogromną wiarę i takie poczucie, żeby o tym głosić po prostu. Proszę mi powiedzieć, jak można się skontaktować ewentualnie, bo z tego, co czytałem z Pisma Świętego, to po prostu objawienie, które dzieło Ducha Świętego, tak bym to określił, nie będzie mówiło od siebie. Proszę mi powiedzieć, z kim mógłbym się skontaktować ewentualnie, żeby chwilę porozmawiać, bo jest może taki jeden problem, żeby po prostu do końca wyjaśnić pewne rzeczy, bo na spokojnie, jeszcze po jakimś czasie, prawda?
Dziękuję, panie Pawle. Ksiądz profesor Marian Kowalczyk.
Siostra Faustyna się kontaktowała ze spowiednikiem i to jest najprostsza droga, ponieważ no, jeżeli byłoby to ktoś z zakonu czy ze wspólnoty religijnej, to ma prowadzącego księdza. Natomiast pan, jak sądzę, nie ma takiego, bo gdyby miał, to by do niego poszedł do spowiednika. I pierwszą osobą będzie taki właśnie spowiednik, który no, albo skieruje do innego, jeżeli sam nie da rady, albo sam pomoże. Albo też powie, gdzie można iść.
Nie można zapominać też, że Jan Paweł II mówi o kierownictwie duchowym. Każdy powinien mieć kierownika duchowego, ponieważ żaden człowiek nie jest sędzią we własnej sprawie. I dlatego, jeżeli Pan przedstawi właśnie swojemu kierownikowi, którego obierze, ten wyjaśni, czy to jest właśnie prawdziwe, czy może właśnie w którymś kierunku iść, jak działać i tak dalej. Ja sądzę, że często zapominamy właśnie o sztuce kierownictwa duchowego. I tutaj to, co powiedział ksiądz przed chwilą, ksiądz Marian, właśnie to wyraźnie widać na przykładzie świętej siostry Faustyny. Ona ciągle odwoływała, Chrystus mi to powiedział, słuchaj swojego kierownika. On ci wyjaśni, on ci powie.
Ksiądz Krzysztof?
To, co ksiądz profesor Czesław powiedział. Dlaczego ten pan nas pyta? Jeśli ma prawdziwe objawienia, niech spyta tego, kto się mu objawia. Czy siostra Faustyna nie szła do biskupa, co ja mam biskupie zrobić? Tylko Jezus mówi, porozmawiaj ze spowiednikiem. To jest jeden z warunków prawdziwości objawień. Gdzie te objawienia prowadzą, skoro mam je prawdziwe, to jeśli mi się Bóg objawia, to co on mi każe robić? Gdzie on mnie prowadzi? Do kościoła? Dlaczego właśnie ten pan nas pyta? Niech pyta.
Mi się wydaje, że mówił, że to takie wewnętrzne objawienie jakby przeżycie mistyczne takie, bo to o Duchu Świętym była mowa, ale że raczej nie są to objawienia typu fatimskiego, tak. Tylko wewnętrzne przeżycie.
Dlatego myślę, no trzeba się zgłosić do księdza po prostu takiego.
Poprosić go o kierownictwo duchowe.
A przy okazji wyszło to sprawa kierownictwa duchowego, także błogosławiony Jan Paweł mówił, że miał takiego kierownika, że on też jako papież no, też potrzebuje takiego kierownictwa duchowego w sakramencie pokuty i pojednania, bo do sakramentu pokuty nie idzie jako papież, ale jako grzesznik. Tak? I to każdy z nas, czy jest, przepraszam, profesorem, czy nie jest, prawda, to też idziemy jako grzesznicy i ze skruchą i z żalem, oby tak to było. Prosimy bardzo, halo? Prosimy.
chwalony Jezus Chrystus i Maryja Dziewica.
Teraz i zawsze.
Narcyz Kościeliszka. Przysłuchuję się w rozmowie i no, nie mogłem sobie odmówić tego, aby zatelefonować i wyrazić no, wielkie słowa uznania i podziękowania zarówno za to dzisiejsze spotkanie, jak i za lata posługi księży Palotynów, szczególnie tutaj myśląc o księdzu kustoszu Mirosławie Drostu, który był naszym hetmanem, duchowym hetmanem Podhala i naszym przewodnikiem dla wielu z nas. Dzisiaj to, co dzieje się w Toruniu i to, co ojcowie redemptoryści czynią, no jest takim wielkim znakiem, że krzyż z Giewontu jest ciągle symbolem dla Polski, że ciągle mamy wiele do zrobienia, myśląc o zawołaniu w górę serca i to patrzenie dzisiaj przez pryzmat Fatimy na Polskę, na to wszystko, co dzieje się w naszym najbliższym świecie, jest no, dla nas tak bardzo istotne, że nie mogę nie powiedzieć wielkie Bóg zapłać za to, co się dzieje, za to, co ojcowie czynicie i mówicie, za to, co jest dzisiaj pewnym wyznacznikiem naszych dalszych działań, naszych dalszych czynów. I prosimy o to, ja mówię głosem własnym, ale myślę, że mówię głosem dużej części tych Podhalan, którzy pamiętają księdza kustosza Mirosława Drustka, którzy pamiętają, jaką drogę nam wskazywał, jakie drogowskazy pokazywał zarówno od Fatimy, jak przyprowadził, tutaj nie mamy co do tego wątpliwości, przyprowadził Jana Pawła II na Podhale i wskazał nam jeszcze raz, i jeszcze raz nam przypomniał, którędy droga i teraz sięgamy po wielkonowennę fatimską, no, testament księdza kustosza Mirosława Drostka i wielkie dzieło księdza Krzysztofa Czawli. Ja wiem, że jesteśmy tylko pracownikami winnicy Pana, ale nie mogę nie powiedzieć wielkie Bóg zapłać za to i prosić dalej, prowadźcie, bo dzisiaj i Podhale potrzebuje jasnych drogowskazów i my górale też potrzebujemy mocnych głosów, bo naród góralski jest narodem, który no, potrzebuje, aby mówić jasnym głosem, jasnym słowem. No, niech to przewodnictwo Matki Fatimskiej z Krzeptówek, niech nam będzie światłem i patrzymy dzisiaj na Toruń z wielkim uznaniem, z wielkim podziękowaniem i tutaj również podziękowanie wielkie dla księdza, dla ojca dyrektora za to, że pamięta i wspomina nam naszego no, wielkiego i bliskiego nam księdza kustosza Mirosława Drostka. To takie moje słowo wielkiego podziękowania, wielkie Bóg zapłać i proszę trzymajmy się i pokazujcie nam dalej, wskazujcie drogę. Wszystkiego dobrego.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy za te słowa, ale jednocześnie chcę powiedzieć, że z księdzem Mirosławem Drostkiem szedłem od czasów seminaryjnych i warto zauważyć, tu jest na tym pomniku przy sanktuarium ten napis Maria Semper Vincit. On już w seminarium tą duchowością maryjną żył i właściwie wszystkie listy, jakie pisał do kogokolwiek, zawsze był z tym tytułem na początku Maria Semper Vincit. I to jest chyba jego tajemnica, ciągle ta maryjna droga aż tutaj do końca. I rzeczywiście no, jest to wielkie dzieło jego i na pewno on dalej chyba tam z domu ojca patronuje i tej właśnie działalności.
Pan wspomniał o winnicy, więc winnica też potrzebuje pracowników, bo jak nie będzie pracowników w winnicy, to się zapuści i nie będzie dobrego wina z tego. To teraz zagramy. Kapela góralska z panem Andrzejem Karpielem dzisiaj przygrywa nam tutaj na Krzeptówkach. Rozmawiamy o Eucharystii jako ofierze, też w kontekście objawień fatimskich. I jest 23:24. Odbieramy kolejny telefon. Proszę bardzo, halo? Prosimy.
Halo? Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
To ja. Mirosław ze Stanów Zjednoczonych.
Panie Mirosławie, ma pan niewyłączony chyba internet, jak się domyślam, jeżeli pan nas słucha przez internet, i to powoduje opóźnienie w pana słuchawce. Słyszy pan siebie, ale z opóźnieniem, więc trzeba przyciszyć.
Dobry wieczór, to ja. Jarosław.
To może kolejny telefon odbierzemy sobie. Przypomnę w takim razie numery 18 201 32 63, 18 201 32 65, dwa numery do Zakopanego, gdzie jesteśmy. Proszę bardzo, halo. Cały czas nie mamy tego połączenia, może teraz.
O, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja tak słucham właśnie tej audycji i tak sobie myślę, że muszę poruszyć taki jeden temat, mianowicie taki młodzieżowy temat, bo właśnie nie pamiętam rozpoczęcie gimnazjum i pamiętam, że byliśmy w kościele i było właśnie pełne właśnie tych mundurków, tego wszystkiego. Wszyscy właśnie prosili Boga, aby dał im dobre oceny, prawda? Ale pod koniec, kiedy już pamiętam właśnie te 300 miejsc, to tylko przyszło 15 osób. No niestety. Właśnie młodzież nie pamięta już w podziękowaniu Bogu.
A jak pan ma na imię?
Paweł.
Jeszcze raz?
Paweł.
Paweł. Panie Pawle, no jest taka przypowieść o uzdrowionych. I na 10 uzdrowionych wrócił jeden. No tak ta arytmetyka może wyglądać, ale to się nie zniechęcajmy. Mam nadzieję, panie Pawle, że pan był wśród tych, którzy podziękowali. I od tego wychodzimy, od tego własnego świadectwa. Znajdzie pan jeszcze jednego kolegę, pójdziecie razem. Koleżankę, pójdziecie już we trójkę. I już się coś zaczyna. Tak to się po prostu buduje.
Jest czas nowej ewangelizacji. Właśnie papież Franciszek na Światowych Dniach Młodzieży w Rio wyraźnie powiedział: idźcie i czyńcie innych
uczniów pośród narodów.
Uczniów Jezusa. Wobec tego jest zadanie dla Pana, po prostu.
Ale papież Franciszek w ogóle takiego czadu dał wobec tej młodzieży, bo mówi tak, do Argentyńczyków, spotkał się z nimi specjalnie, z młodymi Argentyńczykami i mówi: mam nadzieję, że jak wrócicie do Argentyny, to zrobicie dużo hałasu, że będziecie obecni na ulicach, że was będą widzieli, że was będą słyszeli, bo uczniowie Jezusa nie mogą milczeć, nie mogą się chować. Właśnie wy macie zrobić ferment pośród tego świata. No i panie Pawle, to jest zadanie dla pana, dla koleżanek, kolegów. To jest bardzo fajna sprawa. Warto podjąć się tej takiej ewangelizacji przez świadectwo, czyli przez normalność tak naprawdę. Jest pan z Bogiem i pan po prostu czyni rzeczy jako chrześcijanin i w ten sposób zmieniamy świat. Odwagi. Proszę. Sursum corda, tak jest. Proszę bardzo, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze witamy.
Dzwonię z Gdańska, Danuta. Chciałabym powiedzieć o pewnym problemie, o Eucharystii w kontekście Fatimy. O ile dobrze pamiętam, co dzieci widziały anioła, który modlił się przed Eucharystią w pozycji klęczącej. I było mi bardzo radośnie patrzeć, jak górale przyjmowali dzisiaj Komunię Świętą, wszyscy na klęcząco. A przykro, że już tak się rozmnożyło w Kościele przyjmowanie komunii na stojące, a również niestety w różnych transmisjach rodziny Radia Maryja również to się tak przyjęło. No jestem za zakonnikiem Jacek Bałębas, który szerzy właśnie ideę, zresztą tak jak Benedykt XVI, przyjmowania Eucharystii na klęcząco. Szkoda, że tak się dzieje w Kościele. Przez setki lat ludzie przyjmowali na klęcząco i nikomu nie było ciężko, a teraz nie wiem, czy jest ciężko księżom podać ludziom naklęczący, czy ludziom jest ciężko klęczyć.
No, porusza to... Pani temat, Pani Danuto, który wiele razy też już był omawiany i gdzieś zawsze wraca jak bumerang, ale to znaczy, że to jest gdzieś też jakimś problemem i wiele osób chce to poruszyć, tak?
Ale jest wypowiedź też i konferencji episkopatu, gdy chodzi o nasz kraj, Polskę. Nie znam, jak jest w innych krajach, ale wyraźnie jest powiedziane, że na pewno, jeżeli kto chce uklęknąć, na pewno ksiądz nie odmówi, żeby podać Eucharystię. Ale jeżeli ktoś nawet nie może, dla wielu naprawdę jest bardzo trudno, więc dlatego uważam, że każdy powinien też wybrać. I stąd konferencja nie daje jasnych zasad, że wszyscy muszą tak, czy muszą tak. Tylko właśnie jest to sprawa wyboru.
Znaczy, przede wszystkim bardzo trzeba podkreślić to i docenić wrażliwość tej pani na ten właśnie problem przyjmowania komunii, bo to jest przyjmowanie Chrystusa. I tutaj często jest to oczywiście wynik naszej wiary i to trzeba podziwiać, że często nawet ludzie bardzo schorowani próbują klęknąć, bo mają świadomość tego. Natomiast rzeczywiście pewnie to, co pani powiedziała, to nie jest tak, że księżom się nie chce albo ludziom się nie chce, tylko jest, no, to jest wiele warunków. Pewnie byśmy długo na ten temat dyskutowali, ale pięknie, że jest taka wrażliwość. I myślę, że ona dobrze, że wynika też z patrzenia na anioła przy objawieniach fatimskich, ale przede wszystkim ona ma wynikać właśnie z takiej świadomego przyjmowania Pana Jezusa, z wiary w to, w tę obecność, tę tajemnicę obecności Boga, o której mówiliśmy, bo On w tym białym chlebie przychodzi do nas jako pokarm, stając się dla nas także ofiarą.
No powiem tak, tutaj Ojciec Święty Benedykt szczególnie, no patrzmy też, co jest na liturgiach papieskich, jak to wygląda, bo to jest też liturgia wzorcowa.
Przede wszystkim to nie chciałbym, żebyśmy oceniali ludzi, którzy przyjmują na stojąco,
że ktoś jest gorszy, czy ktoś jest lepszy.
I nie oceniali ludzi, którzy przyjmują na klęcząco, bo to nie jest kwestia oceny. Nikt nam nie daje takiego prawa. Natomiast rzeczywiście dobrze, że jest ta wrażliwość i ciągle przypominajmy sobie nawzajem, że przyjmujemy Jezusa Chrystusa.
Ale też warto dodać gwoli sprawiedliwości, że Ojciec Święty Benedykt jednak próbował nas uwrażliwić i nauczyć jednak tej postawy adoracyjnej, klęczącej i ciągle to podkreślał.
Za to mu jesteśmy bardzo wdzięczni.
I to właśnie uczyniliśmy chociażby w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Mamy tam dwa miejsca celebracji. Jedno to jest oczywiście kaplica, a drugie na większe celebry to jest ta sala konferencyjna. Wówczas tam spotykamy się czy z racji sympozjów, czy mszy akademickiej, takiej ogólnej. I Ojciec Święty Benedykt pokazał nam ten sposób. Ja myślę, że mogę ten sposób też sprzedać do innych wspólnot, jeśli będą chcieli oczywiście. Po prostu został wyprodukowany klęcznik taki, który jest na celebrę przed ołtarz stawiany i studenci, którzy przystępują, mają możliwość przyjęcia na stojąco, ale mają też możliwość przyklęknięcia na tym klęczniku, do czego też jakoś zachęcamy, tak? Ale bez rozstrzeliwania kogokolwiek w zakresie sposobów przyjmowania. A ja jeszcze tak prywatnie może powiem, że dopóki możemy jeszcze klęknąć, bo mamy siłę i nogi nam jeszcze nie odmawiają posłuszeństwa, to myślę, że warto klęknąć. A może przyjść taki czas, że będziemy chcieli klęknąć, a nie będziemy w stanie. Więc może nad tym też gdzieś tam warto się zastanowić. I jeszcze już nie. 23:34 to czas, kiedy powinniśmy podsumować nasze rozmowy. Za chwilę kompleta. Eucharystia ofiarą, taki temat rozmów. Czy jakieś podsumowanie, proszę księży?
Można by jeszcze wskazać na to, na ten wymiar ofiarniczy Eucharystii w dokumencie Jana Pawła II, gdzie podkreśla bardzo jasno, że Chrystus, ustanawiając Eucharystię, nie ograniczył się jedynie do powiedzenia: to jest ciało moje, to jest krew moja, lecz dodał: która za was będzie wydana. I dlatego, jak gdyby konkluduje, ten ofiarniczy wymiar Eucharystii winien przeniknąć naszą codzienność. Pracę, obowiązki, posługi, postawy, przedsięwzięcia, relacje z ludźmi, tysiące spraw, którymi się zajmujemy. To jest, wydaje mi się, że też owoc tej postawy, tej ofiarniczej, gdy chodzi o duchowość chrześcijan.
Dzisiaj mówiliśmy o takim bardzo niemodnym słowie ofiara.
Tak, ale to jest praktyczne słowo życia chrześcijanina, bo nasze codzienne życie ma być ofiarą. My, podając nawet kawę do łóżka swojej żonie czy mężowi, to także składamy siebie w ofierze, bo taka jest istota małżeństwa, istota rodziny, ale istota naszego życia, że my mamy ciągle być dla kogoś, tak jak Chrystus był dla nas. I to jest, Chrystus dokonał tego przez ofiarę. I my też mamy służyć codziennie człowiekowi, żyć z nim na co dzień, w rodzinie, w zakładach pracy, w szkołach, składając siebie w ofierze. I ta niedzielna Eucharystia, ona wtedy dla chrześcijanina jest takim sposobem na to, aby swoje to ofiarowanie całotygodniowe włączyć w tę najdoskonalszą ofiarę.
Chyba panowie z kapeli sobie pomyśleli, jak przynoszą żonie kawę do łóżka.
No i to, bo to nie jest
żony żonatych tak, pozdrawiamy.
Czy tutaj na górale oni pewnie...
Na odwrót.
Ale przecież cokolwiek czynimy, mamy czynić na chwałę Pana i to jest właśnie takie składanie siebie w ofierze, wychowanie, ofiarowanie się dzieciom, rodzinie, chorym. Przecież to no, w każdym wymiarze tego, życia człowieka tak. Składamy siebie w ofierze, naśladując Pana Jezusa. Właśnie, bo co jest istotą życia chrześcijańskiego? Naśladowanie Pana Jezusa. Musimy być, żeby kogoś naśladować, kogoś trzeba poznać. To poznajemy Pana Jezusa. Żeby, z kimś chcemy współpracować, musimy być w Nim blisko. No już bliżej niż w Eucharystii Chrystus na ziemię nie schodzi, nie staje między nami. Jest to pewna tajemnica Jego obecności, ale właśnie jeśli przyjmujemy Go w Eucharystii, to te tajemnice
czyli
rozwikła.
Podsumowując, księże Wojciechu, możemy powiedzieć tak do naszych słuchaczy. Jak, i do siebie oczywiście, jak nie będziemy uczestniczyli w Eucharystii, to nie zobaczymy po pierwsze, że jesteśmy kochani.
O tak,
będziemy mieli ciągle jakiś brak, że jesteśmy chciani, że ktoś za nas oddał życie, tak? Bo nieraz nam się wydaje, że jesteśmy niepotrzebni. Dzisiaj wielu ludzi przeżywa bezsens swojego życia.
Ale jednocząc się właśnie z tym, z Chrystusem, możemy my stać się tacy, jak On dla nas.
Że ktoś oddał za nas życie i że ludzie mamy się nauczyć właśnie na Eucharystii wychodzenia poza ten nasz egoizm, bo inaczej będziemy jak wampiry, tylko wypijali krew z kogoś, żeby samemu przeżyć, a nie o to chodzi w naszym życiu. To poprosimy ksiądz Krzysztof.
Fatima, mówiąc o ofierze, o wynagrodzeniu, mówi, że wstępem jest poświęcenie. Za 4 dni jest Dzień Maryi Królowej. Dzień 22 stycznia, który z zarządzenia Piusa XII jest dniem, kiedy cały Kościół ma ponawiać poświęcenie się Niepokalanemu Sercu. 22 sierpnia, za 4 dni, Dzień Maryi Królowej. Zapraszam wszystkich, by o tym pomyśleli. Ojciec Święty w encyklice Ad Celi Reginam powiedział: zarządzam, nakazuję, by tego dnia cały świat ponawiał poświęcenie. Za 4 dni ten dzień jest. Bądźmy razem.
Króciutko jeszcze ksiądz profesor Marian.
Ja chciałbym nawiązać do powołania kapłańskiego i pozdrowić, ale jednocześnie uwrażliwić na powołania. Mamy w tej chwili postulaty w 2 prowincjach i pewnie w innych zgromadzeniach. Rozpoczynają drogę kapłańską. Nie ma Eucharystii bez kapłaństwa. I 8 września będzie wieczna konsekracja tych, którzy przyjmą święcenia w najbliższym roku, żeby również byli na miarę Chrystusa Najwyższego Kapłana.
To co, my przygotowujemy brewiarze, żony tutaj naszych panów z kapeli przygotowują, no już pewnie herbatę, może z prądem na wieczór, bez prądu. Tak jak bez prądu są wasze instrumenty, unplugged. Prosimy bardzo, a my przygotowujemy brewiarze.